Chwała Bogu. Czyli mam pozwolenie na 18 godzin. Dzień dobry, Kościele. Część z was była wczoraj. Z kim się widzieliśmy wczoraj? Okej, fajnie. Słuchajcie, dobrze jest widzieć dwa kościoły razem na wspólnym nabożeństwie. Nie jest to polskie jeszcze, a będzie. I cieszę się, że mogę być w kościele u pastorów Tomka i Beatki, którzy są moimi wujkami, ciociami. I jakby ktoś mnie zapytał, z czym utożsamiam i jak interpretuję Radzeń i kościół tutaj pastorów Tomka i Beatki, to bym powiedział, że z kościół, który mnie urodził, też między innymi w modlitwie. I zdaję sobie sprawę, że nie wybuchłem znikąd, że ludzie walczyli w modlitwie. Wiem, że wielu z was też w tym kościele będących modliliście się o nas, żebyśmy się ogarnęli, bo było źle. I tak sobie wspominamy, bo dziś przed wyjazdem, jadąc tutaj, zdążyliśmy otworzyć TVN i tam było nasze jakiś taki ala wywiad, jakiś reportaż zrobili. I tam było, i oni tam przedstawili naszą tą historię, co się działo w przeszłości. Jak ja słuchałem tego, co ja robiłem w przeszłości, i to mówię, oby puścili tą drugą część, bo wyjdzie, że jestem jakimś patologicznym chłopakiem. I na szczęście, dzięki Bogu, była druga część, w której powiedzieli, że to wszystko dzięki Bogu i Bogu była dana chwała, ale tak sobie myślę, co Bóg może zrobić w krótkim okresie czasu. Jestem bardzo mocno w szoku i wiem, że to też jest otwarte dla każdego z nas, że każdy z nas może czerpać z tego nieograniczonego źródła. Pan daje ducha bez miary, słyszeliśmy. I to jest dobre, więc chciałbym honorować tu na tym miejscu pastorów, nie tylko z Radzenia, ale i z Parczewa i każdą osobę, która dzisiaj przyszła i jest tutaj na tym miejscu, bo wierzę, że będziemy mieli czas przez najbliższe 18 godzin, będziemy mieli dobry czas. Ale nie będziemy ograniczać Ducha Świętego, więc jeżeli po 18 poczujemy, że Pan nas prowadzi dalej, ja widzę, kilku z was jest przerażonych, spokojnie, ja żartuję. Ja wiem, że ci, którzy lubią piłkę nożną, że dziś gra Real Barcelona o 21:00. Nie bójcie się. Jak Pan da, obejrzymy wspólnie w naszych domach, ale obejrzymy ten mecz. Słuchajcie, co my możemy dziś powiedzieć? Wiecie, niektórzy mówią, że ewangeliści mają łatwiej niż pastorzy, bo pastorzy użerają się na co dzień, a ewangelista wpadnie, wsadzi kij w mrowisko, narobi zamieszania i pojedzie. Ale powiem wam, że odkrywam tą też trudniejszą stronę bycia ewangelistą, dlatego że kiedy wpadasz na jedno spotkanie, nie możesz zacząć pewnego rodzaju procesu nauczania, nie możesz wylać tego wszystkiego, co masz w sercu, bo jesteś ograniczony jednym spotkaniem. I nie da się powiedzieć wszystkiego, co by się chciało, więc tak naprawdę ja nie jestem w stanie dziś was niczego nauczyć. Dobrze, jak my sobie to uświadomimy, że ja nie dam rady was dziś niczego nauczyć. Ja jednorazowym usłużeniem tutaj jestem w stanie was do czegoś zainspirować i zmotywować, ale proces to będzie decyzją waszą, że w ten proces wejdziecie, podporządkujecie się i będziecie chcieli pójść dalej. Więc moją rolą jest narobić bigosu, a pastorzy będą to sprzątać. Ale tak w dobrym tego słowa znaczeniu. I wiecie, często ludzie, spotkałem się z tym, że zakochują się w usługujących, którzy przyjeżdżają ich odwiedzić. Powiem wam, że na dłuższą metę byście znienawidzili tych ludzi. Powiem wam dlaczego. Dlatego, że kiedy człowiek przyjeżdża, i załóżmy, że ja przyjeżdżam już 7 czy 8 raz, ale załóżmy, że ktoś przyjedzie pierwszy raz, więc on będzie mógł, załóżmy, że jest 30 lat w służbie, skumulować 30 lat objawień, doświadczenia i tego, co wie, i dać wam perłę przez 45 minut. I wtedy my oceniamy na podstawie tych 45 minut tego gościa, że on jest lepszy niż mój pastor, bo mój pastor to tak muli, a ten to tak przyjechał i rozpalił. Ale powiem wam coś, gdybym ja został z wami i stałbym się waszym pastorem, wy byście mnie ukamienowali. Wy byście tego nie przetrawili i nie dasz rady jechać samochodem cały czas na najwyższych obrotach. Zatrzesz silnik. Musi być moment, kiedy samochód zjeżdża do serwisu, kiedy zmieniane są części, kiedy jest przegląd, kiedy wymiana płynów. Nie możesz jechać ciągle na najwyższych obrotach. Musi być balans. Z tego powodu Bóg dał dla Kościoła pięcioraką służbę. Dlatego Bóg dał różnorodność w ciele Chrystusa, abyśmy mogli czerpać z tych wszystkich darów, które Bóg daje. Apostołów, proroków, ewangelistów, nauczycieli, pasterzy. Bóg daje pięcioraką służbę, dlatego że każdy z nas nosi coś innego. Ja mam świadomość, co mam, ale i mam świadomość, czego nie mam. I często my oceniamy poprzez pryzmat tego, co ktoś nam poda w danym momencie i mówimy, wow, ale prawda jest taka, że ja sam tej układanki nie poskładam. Potrzeba inne służby, inne obdarowania, aby ten cały obraz mógł być zapełniony. Kiedy układamy puzzle, tam mamy puzzle. Z jednego puzzla nie jesteśmy w stanie wywnioskować, jak wygląda pełny obraz. Ale kiedy połączymy puzzle, wtedy widzimy pełny obraz. I dlatego tak bardzo ważnym jest pięcioraka służba. I teraz tak ku inspiracji. Jak myślicie, skąd się bierze pięcioraka służba? Myślisz, że ktoś urodził się od razu dzień na dzień dobry apostołem i pierwsze co powiedział, zakładamy 100 kościołów? Nie. Często ludzie żyją do pewnego dnia w swoim życiu, w którym byli nieświadomi tego, do czego są powołani. Więc być może siedzą tutaj przyszli apostołowie, prorocy, nauczyciele, pasterze, ewangeliści. Być może siedzą tutaj tacy ludzie, tylko że trzeba to aktywować i trzeba pozwolić Bogu, aby Bóg nas wypuścił, uwolnił do tej posługi. Dlatego, że Duch Święty nas wyposaża, Duch Święty nas uwalnia do dzieła posługiwania, ale On nie chce, żeby pięcioraka służba wykonała całą robotę. Tak naprawdę pięcioraka służba nie jest do odwalenia roboty, pięcioraka służba jest do wyposażania wszystkich świętych, aby wszyscy święci wykonali dzieło posługiwania. Więc tak naprawdę Kościół dzisiaj w wielu miejscach na świecie, znaczy Kościół jest jeden, ale wiele jest zborów, wiele zborów zapadło w takie miejsce, taki zaułek, taki zakręt niebezpieczny, w którym ustawili się w takim modelu, w którym jest dany człowiek w danej służbie, czy to pastor, czy ewangelista, czy apostoł, i cały Kościół skupia się na tym, czyli wszyscy członkowie, że to on ma wykonać całą robotę, a ja jestem tutaj, żeby tylko posłuchać i uczestniczyć. Ale patrząc na to, co mówi Biblia, Biblia totalnie odwrotnie przedstawia sprawę w liście do Efezjan w 4 rozdziale. Że jest pięcioraka służba po to, aby wyposażać świętych do dzieła posługiwania. Czyli tak naprawdę, jakby ktoś mnie zapytał, Jakub, co byś wybrał? 1 000 000 ludzi, których przyprowadzisz do Jezusa, od razu błyszczy ta odpowiedź. Czy skupisz się na tym, że przyprowadzisz, załóżmy, 500 000 ludzi do Jezusa, ale aktywujesz 100 innych ewangelistów, którzy przyprowadzą po 500 000. Widzicie, co się dzieje? Kiedy budujemy swoje ołtarze, swoje służby i robimy to niebiblijnie, skupiamy się na tym, abym ja osiągnął wielki sukces i wielkie liczby. Ale Bożym celem jest, aby królestwo się rozszerzało i aby ludzie byli powoływani do tego dzieła posługiwania i aby byli aktywowani do tej służby i aby każdy wykonał robotę. I to, co pierwszym elementem, który aktywuje Boże działanie w twoim życiu, to te drzwi się nazywają pokora i uniżenie. Dlatego, że łaska płynie zawsze do dołu. Łaska jest łaską, działa w sferze ponadnaturalnej, ale jednego prawa nie zaburzy. Nie płynie do góry, płynie do dołu. Łaska zawsze płynie do dołu i Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Więc jeżeli w ogóle chcemy, bo ja próbuję taki zbudować mały basic, taki fundamencik, na którym dziś będziemy się opierać, że jeżeli chcemy zajść dalej w naszym chrześcijańskim życiu, jeżeli chcemy być używani przez Boga i chodzić w namaszczeniu, to jeżeli nie opiera się to o chodzenie w pokorze i w uniżeniu, koniec. Wszystko inne nie będzie miało sensu. Możesz pojechać na najlepsze kursy biblijne. Możesz pojechać i zamieszkać z Billem Johnsonem i kim tam byś chciał. Jeżeli nie ma w twoim życiu pokory, w tym momencie drzwi są zamknięte do przepływu Bożej mocy, Bożego błogosławieństwa do twojego życia. Mało tego, to nie jest tak, że się tylko drzwi zatrzaskują. Bóg się pokornym łaskę daje, a pysznym się sprzeciwia. Czyli wygląda na to, jakbyś miał mieć czołówkę rowerem z tirem. Nie wygrasz tego pojedynku. I często ludzie próbują sforsować pewne drzwi ambicją i nieustępliwością. Ale jeżeli ambicja i nieustępliwość nie będzie połączona z pokorą i z podporządkowaniem się Bogu, w tym momencie będziemy tylko bić w mur, który nigdy nie zostanie skruszony. Więc jeżeli chcesz zajść dalej, to pamiętaj, że tym, który cię promuje, nie będzie człowiek, a Bóg. Pamiętaj, możesz mieć całe miasto przeciwko sobie, ale jeżeli masz Boga po swojej stronie i ugadasz się z Bogiem, jesteś zwycięzcą. Miasto będzie szło za tobą. Czy im się to podoba, czy nie, będą musieli ulec. Dlatego, że jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? I przykładem tego jest Dawid. Na Dawida żaden człowiek nie postawił. Żaden. On nawet nie kandydował do niczego. On nawet tak naprawdę nie miał aspiracji, żeby być królem. Ja nie sądzę, że on siedział na polu i miał marzenia. Chce zostać królem Izraela. To był chłopak, który miał brudno za paznokciami i który jedyne, co chciał, to siedzieć w Bożej obecności. Ale tak był połączony z Bogiem, że Bóg mówi, będziemy czyścić ci paznokcie. Idziesz do pałacu. Idziesz do pałacu i będziesz królem nad Izraelem. Dlatego, że ja, Biblia mówi, powiedział Bóg do Samuela, upatrzyłem sobie, znalazłem sobie. Bóg mówi, znalazłem króla, upatrzyłem gościa, który będzie królem nad Izraelem. I w momencie, kiedy Bóg wypatrzył człowieka, w tym momencie musiała zmienić się cała sytuacja. W wojsku, w rządzie, u głowy państwa, u doradcy ministra, czyli proroka Samuela. Wszystko się pozmieniało. Cała sytuacja w narodzie została zmieniona, cała struktura kraju została zachwiana dla jednego nastolatka, który siedział w polu z owcami. Dlatego, że Bóg powiedział, decyzja zapadła, koniec i Bóg realizuje swój plan. I to, z czym Bóg ma dziś problem, Jakub, teraz to już herezję, teraz mnie wytniesz, wrzucisz na YouTube'a i jesteś gwiazdą. Bóg ma problem. Nie może przepchać pewnych drzwi. Pychy człowieka. Pycha człowieka jest wirusem w życiu Kościoła, który blokuje przepływ błogosławieństwa do Kościoła, a co za tym idzie, blokuje przepływ życia na zewnątrz. I kiedy Kościół skupia się na czymś innym niż na priorytetach, o których mówi do nas Biblia, wtedy zaczynamy występować w innych zawodach. I chciałbym wam przeczytać pewien niezwykły fragment, który jest napisany w 2 Tymoteusza 4,7. Możemy to przeczytać. Ja mam kilka tłumaczeń przygotowanych. W tym, które ja mam przy sobie w wersji papierowej, to jest dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Ja bym chciał dzisiaj mówić o boju, o którym pisał Paweł, że stoczył. Paweł tu pisze, że bój bojowałem, ale w innym tłumaczeniu jest napisane dobrą walkę stoczyłem, a w tym tłumaczeniu, w którym podoba mi się najbardziej i o to, o co chodzi mi na dziś, jest napisane w dobrych zawodach wystąpiłem. Paweł mówi, że w dobrych zawodach wystąpił. Ja bym tu się na chwilę zatrzymał i rozdzielił to na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, on mówi o jakichś zawodach. Jak wielu z was wie, że może być wiele różnych zawodów? Wiecie, że są dzisiaj w sporcie zawody, w biegu, w skokach narciarskich, w zjeździe alpejskim, zawody na łyżwach. No, jest tego mnóstwo, wiele, wiele różnych kombinacji, różnych opcji. Więc Paweł tutaj skupia nas na tym, że zoomuje nas na to, że pokazuje nam, w jakich zawodach wziął udział, jaki bój toczył. I on napisał tutaj, że on w dobrych zawodach wystąpił. Czyli kiedy chce nam podkreślić, że wystąpił w zawodach dobrych, znaczy to, że nie wystąpił w zawodach złych. To znaczy, że jest druga strona tego. Są dobre zawody i złe zawody. I Paweł mówi, ja wystąpiłem w dobrych zawodach. I on się tym szczyci, że wystąpił w dobrych zawodach i z tego powodu, że w nich wystąpił, zrobił jeszcze jedną rzecz. Ukończył ten bieg w tych zawodach i finałem czego było, wiarę ustrzegł. I on się tym szczyci i to jest zakończenie życia zwycięzcy w Panu. Ale to, na czym ja chciałbym się dziś skupić, to to, że są zawody, które są dobre i są zawody, które są złe. Dzisiaj powiem wam, w jakich czasach żyjemy. Żyjemy w czasach ostatecznych. I wielu ludzi często o tym mówi, ale niewielu w to wierzy. Dlatego, że każdy sezon charakteryzuje się jakąś cechą, ma jakąś cechę charakterystyczną. Coś każdy sezon ma charakterystycznego. I każdy sezon ma jakąś taką perełkę rozpoznawalną, która sygnalizuje coś i może świadczyć o czymś. I kiedy mówimy o czasach ostatecznych, to czasy ostateczne opływają w wiele cech charakterystycznych. W wiele. Ale jedną z nich jest, że w czasach ostatecznych, jedną z nich, i nie tylko na nie się dziś skupię, jest, że w dniach ostatecznych powstanie wielu fałszywych proroków. To jest raz. Dwa. Napór ciemności będzie ogromny. Trzy. Moc Ducha Świętego będzie działała w niezwykły sposób. 4. Kościół przeżyje nawiedzenie Ducha Świętego, jakiego najprawdopodobniej nigdy wcześniej nie przeżył. Stawia nas to w miejscu wielkiego wyzwania, ale stawia nas to w miejscu wielkiego przywileju, że możemy żyć w takich czasach i być częścią czegoś tak spektakularnego w historii ludzkości. Żyjemy przed przyjściem Chrystusa i kto wie, może dzisiaj, zanim się El Clasico w Eleven Sport rozpocznie, czyli mecz Barcelona-Real, być może będziemy już nie tam, gdzie chcielibyśmy być. Dlatego, że może ktoś zatrzyma całą karuzelę. Kto wie, nikt nie zna dnia ani godziny. I jeden prorok, oczywiście nie zna dnia ani godziny, ale powiedział mi, wiesz co, gdybym miał strzelać, to powiedziałbym, że nie będziesz miał wnuków. Jestem przekonany o tym, powiedział, że nie będziesz miał wnuków. Nie miał na myśli, że moje dziecko będzie miało problemy z płodnością, tylko miał na myśli to, że jesteśmy już na końcu przed przyjściem Chrystusa. I powiem wam, że nie chcę się skupiać teraz, żebyśmy próbowali namierzyć w kalendarzu w kółeczko dzień, w którym On przyjdzie, ale Biblia mówi, żebyśmy byli na to przygotowani, a oprócz tego można być na takiej zasadzie: o, obym nie przegapił i obym nie przegrał tego dnia. Ale jest jeszcze druga postawa, kiedy Kościół oczekuje przyjścia Chrystusa. I Biblia chce, zachęca nas, Bóg nas zachęca, Słowo Boże nas do tego inspiruje, że Kościół powinien mieć postawę, w której oczekuje na przyjście Chrystusa. I oczekiwanie nie opiera się na biernym siedzeniu. Oczekiwanie na przyjście Chrystusa opiera się o bardzo restrykcyjne podążanie za Duchem Świętym. Jeżeli ktoś dzisiaj przyszedł na ewangelizację, to będzie zdziwiony. Bo dzisiaj mówimy do Kościoła. Dzisiaj mówimy do ludzi, którzy chcą pójść dalej i którzy są nowonarodzeni z Ducha i z wody i chcą czegoś więcej. I ja wierzę, że my jesteśmy takimi ludźmi, że chcemy czegoś więcej. Ale często musimy zrozumieć, jakie są fakty. Fakty są takie, że żyjemy na końcu tej historii. W czasach, w których Duch Święty porusza się delikatnie, że tak powiem, będę używał pewnych słów, żeby wyeksponować pewną hierarchię, porusza się troszeczkę inaczej i działa troszeczkę inaczej. Cel jest ten sam, uwielbienie Jezusa i uwolnienie dla nas mocy do tego, aby dzielić się Słowem Bożym w mocy i żeby szerzyć Królestwo w mocy, ale zobaczcie, co się działo w Starym Testamencie. Boży Duch zstępował na jednego z miliona ludzi. I lud był prowadzony przez jednego człowieka. Na pokolenie był wybierany jeden. Prorok prowadził cały milion Izraela. Niektórzy mówią, że tam było 3 miliony ludzi. Nieważne teraz, ile tych osób było. Jeden prowadzi tłum. I to nie było tak, że wszyscy przychodzili i mówili, wiesz co, chodźmy na modlitwę, będziemy słuchać, co Pan mówi. Pana słyszał arcykapłan lub prorok, a reszta biegła do niego, żeby dowiedzieć się, co Pan mówi. I to nie było tak, że niebo było otwarte nad każdym. Niebo było otwarte w konkretnych momentach dla konkretnych potrzeb. My dzisiaj żyjemy w sezonie Nowego Przymierza, w Nowym Testamencie, w czasach Nowego Testamentu, Nowego Przymierza, w którym Boży Duch jest dla nas dostępny, dla każdego z nas. I Boży Duch prowadzi dziś Kościół. Boży Duch prowadzi dziś ludzi, ale Bóg też ustanawia pewien porządek. Bóg ustanawia pewien porządek i ten porządek jest zachowany w ciele, czyli w Kościele. I Bóg powołuje ludzi do miejsca wpływu, ale to, co ja odkryłem, to, że bardzo duży wpływ masz ty na Bożą decyzję. I gdybyśmy w to wierzyli, to Radzyń byłby zbawiony. Gdybyśmy wierzyli, że ty i ja masz wpływ na boską decyzję, byśmy szukali hali sportowej na nabożeństwa, byśmy spotykali się w marketach, na grupach domowych, bo by takich pokoi nie było, gdzie by się tyle ludzi mogło zebrać. Dlatego, że człowiek dzisiaj, ludzkość generalnie, już tak bardzo upadła jak nigdy wcześniej, że ja myślę, że my przegięliśmy już z Sodomą i Gomorą. Myślę, że ich przegoniliśmy. Myślę, że przegoniliśmy Sodomę i Gomorę. Nie mi to oceniać, ale ja osobiście z własnego obserwowania sytuacji i wyciągania wniosków z tego, co widzę, a z tego, co czytam, my poszliśmy już dalej. Już Sodoma i Gomora to był sąd, to była po prostu rozwałka, ogień z nieba, a my w tej chwili żyjemy, gdzie Sodoma i Gomora jest 24/7 w każdym mieście. I rząd wprowadza tą Sodomę i Gomorę, ludzie to legalizują, ludzie zgadzają się na zasady Sodomy i Gomory, ludzie zgadzają się na rządy Sodomy i Gomory, ludzie zgadzają się na porządek Sodomy i Gomory i grzechy, które były grzechem Sodomy i Gomory, dzisiaj są tylko jednym z kilkunastu grzechów, które mamy dzisiaj jako ikony naszego pokolenia. Dzisiaj co się dzieje? Nieprawość, perwersja seksualna, nieczystość, czary właśnie, duchowe klimaty, które nie podchodzą od Boga, to jest na porządku dziennym. Ludzie popełniający samobójstwo w wieku 10, 15, 12 lat, norma. Procent samobójstw w Polsce wygrywamy w Europie, jedynkę mamy. Dzieci popełniają samobójstwo. Wróg się panoszy, jest zadyma taka, jakiej nigdy nie było. Nigdy nie było takiego odsetka samobójstw, nigdy nie było takiego procenta ludzi pouzależnianych od wszystkiego, co się kręci. Nigdy nie było takich kolejek do psychologów. Nigdy nie było takich kolejek do aptek po wszelkiego rodzaju leki, po wszelkiego rodzaju pomoc. Nigdy nie było takiego odsetka, takiej manifestacji ciemności, jaka jest dzisiaj. I w tym wszystkim Kościół często nie zdaje sobie sprawy i żyje w takim fajnym wyrazie, który jest tragiczny, ale brzmi fajnie, bubble. To jest taka bańka. Kościół się zadomowił w takiej bani, w której stworzył własną kulturę, własną rzeczywistość, własny język i są zamknięci i odizolowani od rzeczywistości. Nie wiedzą, jak dzisiaj wygląda rzeczywistość. Są w ogóle odizolowani od świata. Żyją w jakiejś nierealnej przestrzeni, w której tworzą własną rzeczywistość i sami rozsądzają, uznając własne zasady za słuszne, co jest dobre, co jest złe. I w międzyczasie świat się kręci, Bóg szuka ludzi, których może wzbudzić do działania, Kościół krzyczy, Panie, ześlij przebudzenie, a tak naprawdę żyje pod kocem pychy, który uniemożliwia Bogu działanie, świat spada na psy, Bóg czeka na pobudkę Kościoła, żeby obudzić ten świat, a Kościół czeka, aż Bóg coś zrobi. I wiecie co? Bóg ma związane ręce i nie może zrobić nic w tym momencie. Bóg może zrobić wszystko, ale Bóg respektuje wolnowolę człowieka i w tym momencie taki kościół, bądź taki lokalny zbór uniemożliwia Bogu działanie przez nich i to dlatego Bóg powiedział, że jak trzeba będzie, to powzbudzam kamienie. Jak trzeba będzie, to wzbudzę kamienie. I powiem wam, co dzisiaj w Polsce i w Europie i na świecie się podnosi. Podnoszą się ludzie znikąd do służby, których Bóg wyrywa. Znikąd ludzie powstają i ni stąd, ni zowąd, bum, powołani są do służby. Nie przez siebie, nie przez tytułowanie siebie, tylko ewidentnie Bóg wzbudza ludzi. To, co ja widzę regularnie na spotkaniach, gdzie jesteśmy, to widzę ludzi, których Bóg wzbudza. I to są ludzie, na których inni ludzie by nie postawili. Dlatego, że Kościół tak zaspał i tak zamulił w blokach, że uczestniczy w innych zawodach niż tych, w których uczestniczył Paweł, bawią się w swoją karuzelę, a Bóg mówi, ja nie mam czasu na karuzelę i zaczyna wzbudzać ludzi, a przy tym wszystkim ludzie w pysze i w bucie, którzy myślą, że są wielce obdarowani w Bogu, osądzają i jeszcze kładą kłody pod nogi dla ludzi, których Bóg powołał. Tak dziś ewidentnie wygląda większość kościołów w naszym kraju. Nie wszystkie, ale większość. Zrobiła się wirtualna rzeczywistość. Że zrobiła się wirtualna perspektywa i zgubiona została prawda. Prawda. Dzisiaj wszyscy myślą, że mają prawdę. Każdy inną prawdę głosi i każdy myśli, że jego prawda jest wybitna. I tylko, że jest jedna niespodzianka. Prawda jest jedna. Nie ma dwóch, nie ma trzech prawd. Więc pomyśl, jeżeli dwóch ludzi ma dwa inne zdania. Nie chodzi o różnorodność i metodę, w jakiej rzeczy się robi, bo różnorodność jest super. To, że ja uważam, że trzeba grać żywo, a ktoś gra spokojniej, to nie znaczy, że ja jestem w przebudzeniu, a on jest w zamuleniu, bo to są inne metody, jest inna po prostu inny charakter, ale idziemy w tym samym kierunku, celem jest uwielbienie Pana. Ale jeżeli ktoś ma totalnie inne obserwowanie i ocenę w duchu, to mam dla ciebie newsa. W najlepszym przypadku jeden jest zwiedziony, drugi nie, a w najgorszym przypadku żaden nie zna prawdy. No bo przecież jest wiele innych prawd. I to nie jest powiedziane, że jak dwóch się kłóci, to jeden ma rację. Więc dzisiaj pytanie powstaje takie, gdzie jest prawda? Byłem ostatnio w jednym mieście i byłem w tym mieście pierwszy raz usługiwać. Zazwyczaj w 99%, kiedy jest spotkanie jakieś, ja przyjeżdżam dzień wcześniej, z tego względu, że mieszkam na końcu świata, w Gołdapi. I stamtąd jest bardzo daleko wszędzie. A większość spotkań mamy na 700 kilometrów od domu. Więc kiedy jest jakieś nabożeństwo, spotkanie, konferencja, ja zawsze staram się dojechać do danego miasta dzień wcześniej. Ale wyszło tak, że do pewnego miasta musiałem przyjechać na niedzielę rano w identycznej sytuacji, jak teraz jest. Byliśmy w Lublinie, nie mogłem przyjechać dzień wcześniej do radzenia, jechałem prosto do kościoła. I kiedy przyjechałem do tego miasta pierwszy raz i jedyne co miałem, to adres, który mi podano, gdzie jest ten kościół. I ja im powiedziałem, że oni nie muszą, oni chcieli nawet przyjechać pod miasto, zaprowadzić mnie, holować nas, czyli prowadzić. Ja mówię, nie ma potrzeby, my dojedziemy, nie martwcie się o nas. I kiedy GPS powiedział, jesteś na miejscu, ja byłem w szoku, bo tak, po jednej stronie był jeden kościół, 50 metrów dalej był drugi kościół i tam był trzeci kościół. Trzy inne denominacje, nawet bym powiedział trzy inne doktryny, bo czasami denominacje mają takie same doktryny, ale to są jeszcze inne bajki. Czyli możecie się domyślać, jakie klimaty. Bez nazw. No i ja tak stoję i byłem pogubiony, bo ludzie lecą na skos, wiecie, z tamtej strony ulicy, tu, z tej, tam, jest po prostu na ulicy młyn i ja nie wiem, co się dzieje, nie wiem, który to ten, w którym mam usługiwać. A że u mnie się zdarza, co nie jest dobre, że się często spóźniamy, bo to się jedzie na styk, bo to i tamto, to ja byłem w szoku i nie wiem, gdzie iść. Presja rośnie, bo nie wiesz, do którego kościoła iść. Nabożeństwo się już zaczęło, wchodzisz ze spóźnionymi, a sam mówisz, żeby się nie spóźniali. No po prostu kicha rośnie i nie wiesz, co robić. I w pewnym momencie ktoś mnie rozpoznał i mówi, co, nie wiesz, do którego iść? A ja mówię, no właśnie, on mówi... On mówi, ty idziesz na te, na które ja idę, bo ja przyjechałem na ciebie. A te spotkanie jest w tamtym. Ja mówię, okej, idziemy. I on do mnie mówi, niezły numer, co? Jedna ulica, trzy kościoły, trzy inne historie, trzy inne doktryny i każdy mówi, że mówi prawdę. I jak tu się połapać, gdzie jest prawda? Zadał mi mądre pytanie. I mówi, i jak tu się połapać, bo do każdego wejdziesz i każdy ci mówi z zaciśniętymi oczami i rękoma i pięściami i aż normalnie żyłka na skroni pulsuje, że mówi prawdę. I każdy się zarzeka i nawet powie, że tamci po drugiej stronie to prawdy nie znają. I teraz pytanie jest takie. Jak możesz wiedzieć, sprawdzamy się teraz, jak możesz wiedzieć, że miejsce, w którym jesteś, i ludzi, których słuchasz, to miejsce, w których mówiona jest prawda. Jak? Ale wszyscy mówią Słowo Boże. Każdy ładuje z Biblii. Nawet te same wersety czytają. Tylko, że jeden mówi, dary duchowe przeminęły. Drugi mówi, udzielamy dary duchowe. Z tego samego wersetu. A trzeci mówi, zła interpretacja. I teraz wszystko idzie ze Słowa Bożego. Każdy ci będzie tłumaczył, wzgórze Golgoty Jezus umarł. Ale tutaj trzeba dołożyć trochę, tu jednak już za darmo, Ci powiedzą, ty możesz nawet grzeszyć, Pan umarł, jak się pomodliłeś na przystanku, to nieważne jak grzeszysz, pójdziesz do nieba, a drugi mówi, wiara bez uczynków jest martwa i teraz chaos. A teraz jakbym cię wysłał na 6 miesięcy, jest taki kierunek w Stanach, na jednym uniwersytecie, na którym przez 6 miesięcy przerabiasz wszystkie religie świata. I jedna osoba wierząca trafiła kiedyś, chrześcijanka, bardzo mocno ugruntowana na Bożym Słowie osoba, usługująca w Kościele od wielu lat, liderka, ważna osoba w ciele Chrystusa, bardzo mocno działająca na Bożą sprawę. Trafiła na 6 miesięcy na takie coś, robiła inny kierunek, ale po drodze trafiło ją to. I ona po 6 miesiącach miała taki kogiel-mogiel. Ona nie wiedziała, co w ogóle jest co, bo tam jest tak każdy przekonany o swojej prawdzie, że głowa mała. I ona miała zachwianie wiary i ona musiała się odkręcać przez kilka tygodni i po prostu patrzeć, czy nie ma schizofrenii, czy nie zwariowała, bo wszyscy mówią prawdę. I każdy ma naśladowców. Wiesz, gdyby ktoś przedstawił prawdę i zapytasz, ile macie wiernych? 3. W jakim obszarze? Na całej ziemi. No to ja mam wątpliwości. Ale każde z wyznań najbardziej popularnych dziś na świecie, czy to protestantyzm, czy katolicyzm, czy islam, czy buddyści, każdy ma miliony wiernych. Więc teraz za kim pójdziesz? Gdzie jest prawda? W co wierzyć? Przychodzi ci 400 proroków, pamiętacie historię w Starym Testamencie? I mówi, tak mówi Pan, jedź na wojnę, o tak z nimi wygrasz. Tak mówi Pan. I król mówi, coś za równo mówią. Coś za bardzo to brzmi za dobrze. Mamy kogoś jeszcze? Tak, jednego uwaliłeś w więzieniu, już siedzi dawno. A czemu ja go uwaliłem? Bo zawsze ci mówił prawdę. Wyciągnij go. Wyciągnęli? I co? Tak, on powiedział, tak mówi Pan, jedź na wojnę, wygrasz. Nie mów mi, co chcę słyszeć, tylko mów, jaka jest prawda. Tak mówi Pan, przegrasz. I wtedy ty już masz w ogóle kosmos w głowie. Gdzie jest prawda? A czy może Duch Święty i Jego głos to moja wyobraźnia? A może żadnego życia po śmierci nie ma? A co jak to naprawdę ewolucja? A co jak ja po śmierci będę komarem? Jedna fryzjerka strzygła mi włosy, zacząłem jej się dzielić o Jezusie, ona mówi, cieszę się, że wiesz, w co wierzysz, ja też w coś wierzę. Kiedy umrę, obudzę się komarem. Ja mówię, czemu komarem? Wiesz, co ja robię z komarami? Albo je truję sprayami, albo je rozwalam, że tryska krew. Czemu chcesz być rozwalona na moim ramieniu? Ona mówi, że ona chce być komarem. Jak mówię, jak już wierzysz w pierdoły, to sobie przynajmniej wymyśl, że będziesz jakimś tigerem, a nie jakimś komarem. I ludzie myślą w jakieś chore sprawy i każdy ma przekonanie, że wierzy właściwie. Więc wygląda na to, że gdybyśmy wiedzieli, jaki kształt ma prawda, albo jak pachnie, to można ją namierzyć. Przykład. Jeżeli wiesz, jak pachnie bigos, chcę być jak najbardziej czytelny dla was w tym, co dziś mówię. Jeżeli wiesz, jak pachnie bigos i zawiążemy ci oczy i powiemy, przyjdziesz do restauracji, w której jest 50 dań, zawiążemy ci oczy, musisz znaleźć bigos. Czego użyjesz? Nosa. Będziesz szedł za czymś, za czym możesz pójść w zaufaniu, że wiesz, jak to pachnie i kiedy powąchasz, nie wiem, schabowego, to będziesz wiedział, że to nie jest bigos. Dlaczego? Bo wiesz, jak pachnie bigos. Więc gdybyśmy mieli jakiś najmniejszy punkt zaczepienia, jak pachnie, wygląda lub jest w dotyku prawda, moglibyśmy próbować jej szukać. Dzisiaj skupmy się na prawdzie w tym chaosie wokoło nas. I zrozumiałem jedną rzecz, że prawda to nie coś. Prawda to ktoś. Jezus powiedział, ja jestem prawdą. Jezus nie powiedział, ja głoszę prawdę. Jezus nie powiedział, ja mam prawdę. Jezus powiedział, ja nie wierzę w prawdę. Jezus powiedział, ja jestem prawdą. My mamy zawsze, zawsze, każdy z was ma to, ja mam to, że kiedy mówimy o prawdzie, to mamy jakąś koncepcję teologiczną. Każdy z nas to tak rozumie. Jakieś informacje, która okazuje się, że jest fałszem lub nie. Jakaś informacja, jakieś przesłanie, jakaś prawda. Ale musisz zmazać ten obraz, bo prawda to nie jest coś, prawda to osoba. Jak mam na imię? Jakub, nazwisko Kamiński. I jak ja tu wchodzę, to ty mnie widzisz. O, to Jakub Kamiński. O, to Tomasz Kamiński. O, to Tomasz Mańko. O, to Beatka Mańko. Dlaczego? Bo ja wiem, jak oni wyglądają. Więc jeżeli chcesz znaleźć prawdę, to musisz szukać osoby. Nie doktryny, osoby. Dlatego, że doktryn jest za wiele. Jezus naprowadzi cię na właściwy kierunek, Jezus wprowadzi cię we właściwą prawdę, doktrynę, informacje, teologię, wyznanie, zwał jak zwał, ale jeżeli będziemy szukać naokoło, to możesz się przejechać, bo dziś teologię łatwo podkręcić i manipulować. Dzisiaj łatwo zmieniać interpretację danych rzeczy. Więc jeżeli nastawiasz się na prawdę informacji, tych tu, to można cię łatwo zakręcić, jak słoik z konserwą na ziemi, na zimę. Ale jeżeli będziesz szukał osoby, nie dasz się wkręcić. Nie dasz się wkręcić, jeżeli znajdziesz osobę. I teraz powiem ci coś. Jeżeli znajdziesz osobę, która jest prawdą, to wtedy, kiedy będziesz słuchał czegoś lub patrzył na kogoś, przykładowo na mnie, ja ci dziś mówię, skąd wiedzieć, czy mówię prawdę? Jeżeli wiesz, jak wygląda Jezus, wiesz, jak smakuje Jezus, wiesz, jak pachnie Jezus, to ty nie będziesz słuchał tylko liter, które wylatują z moich ust, słów, ale ty będziesz sprawdzał każdym duchowym zmysłem, czy w tym jest Jezus. I jeżeli znasz Jezusa, to bardzo mocno to wyłapiesz. Ale jeżeli Jezusa nie znasz, to zostaje ci wszystko inne, czyli nic. Bo Jezus mówi, beze mnie nic zrobić nie możecie. I dlatego rodzi się zwiedzenie. Ludzie podążają za czymś innym niż za Jezusem. Chcą, żeby teologia naprowadziła ich na Jezusa. Ale to Jezus naprowadza do prawdy, bo Jezus jest prawdą. I teraz pomyśl, jeżeli znasz Jezusa, znasz prawdę. Nie da się ciebie wybić. Nie da się ciebie zdjąć z trasy. Nie dasz się oszukać. Dlatego, że wywąchasz osoby, które do ciebie przychodzą. I ktoś do ciebie przychodzi i daje ci prawdę. I teraz ty z wersetami w Biblii oceniasz, czy to prawda, czy nie. Super, że to robisz, bo trzeba badać. Ale zrób to. Jest tu Jezus, czy go nie ma? Awaria. Ściema. I taki może ci bezbłędnie łupać wersetami. I teraz uwaga. Diabeł umie posługiwać się wersetami. Jeżeli skupisz się tylko na tym, że chcesz wyczuć poprawność teologiczną, to możesz zacząć dyskutować z diabłem. Niespodzianka. Czyż nie? A wtedy skąd rozpoznasz, z kim rozmawiasz? Jak się dowiesz, kto do ciebie mówi, kto ci doradza, kto ci prorokuje? Co ci prorokuje? Z jakiego ducha to idzie? Jak to rozpoznasz? Bo Saul, gdyby zrozumiał, że już jest w malinach, to by się z tego miejsca malin wycofywał, a on w nie brnął i był przekonany, że czyni właściwą rzecz. Pomyśl, jak trzeba daleko zabrnąć, żeby być odrzuconym przez Boga. Biblia mówi, Duch Boży opuścił Saula i spoczął na nim duch zły, który nawiedzał go po prostu koszmarami. I teraz jest niespodzianka, on o tym nie wiedział, co się tu w ogóle wyrabia. I on dalej brnął w to, co wierzył za prawdę. I co on zrobił? Namierzył pomazańca Bożego jako wroga publicznego numer jeden, który może namieszać w całym narodzie. I kolejnego króla, a tak naprawdę aktualnego króla, bo kto był namaszczony na króla? Wiesz, że się nie namaszcza dwóch na raz? Jeżeli poszła oliwa drugi raz, to pierwsza jest nieaktualna. Bóg powiedział, napełnij róg oliwą. Pamiętasz? Bo wybrałem innego, a odrzuciłem. Zmiana już nastąpiła. Akt namaszczenia został. Saul nie jest królem. Uwaga, Saul nie jest już królem. A teraz hit. A myśli, że dalej jest. I teraz uwaga, wiesz, ile trwała jego głupota? Nie 3 miesiące. 22 lata. Myślał, że dalej jest królem. A aktualnego króla, wybranego przez Boga, ścigał i chciał zabić. To teraz powiedz mi, z kim Saul walczył? Czy my wierzymy, że wierzył z Bogiem? Walczył z Bogiem. Że walczył z Bogiem? Walczył z Bogiem. Saul walczył z Bogiem, dlatego że ocenił, że Dawid nie jest człowiekiem od Boga, a Dawid jest wrogiem. I Saul walczył o swoje. On już nie walczył o sprawę Bożą, on walczył o swój stołek i miejsce swojego wpływu. I to jest klasyka chrześcijaństwa. Człowiek walczy o swoje, o pozycję, o uznanie, o mikrofon w kościele, o liderowanie grupy domowej, o bycie starszym, o bycie na papierze. Powiem ci szczerze, na żadnym papierze mnie nie ma. Nikt mnie nie uznał. Jedyny jaki papier mam, to gdzieś tam jakiś pomagający mi, że mogę się tytułować prawnie ewangelista. Ale nikt mnie nie tytułował nigdy. W żadnym kościele nie jestem, jestem nikim na papierach. Nie mam certyfikatu, nie mam DR przed nazwiskiem, nie mam prof przed nazwiskiem, nie mam habitowany, czy jak to tam, habitowany jeszcze. Nie znam się na tym, ale mam jeden inny tytuł. Chodzę z Bogiem. Starcza mi. I DR mi nie dopomoże. I powiem ci teraz, co się dzieje. Dostaję telefon z jednej z największych Bible College na Florydzie, że oni czują w sercu, żeby mi przyznać tytuł doktora profesora. Że ja oficjalnie chcą mi bez kursów przyznać tytuły, żebym mógł mieć dla tych, co Ducha Świętego nie czują, żeby mogli poczuć coś innego, DR, prof i tak dalej. I chcą mi przyznać i powiedzieli, że ustalają mi datę i w tym roku najprawdopodobniej będę leciał na święcenia i kursy, które się kończy kilka lat, oni mi przyjadą, piątkę zbiją, się pomodlą i będę miał coś, na co się pracuje wiele lat. Ja nawet pomysłu takiego nie miałem. Ludzie mi zadzwonili, że Bóg im to położył na sercu, żeby tak zrobić. Rozumiesz? Ale teraz pomyśl, jeżeli walczysz o stołek, pojadę do Florydy. A to nie ma w tym nic złego. Ale zależy, jakie motywacje cię pchają. Bo w tym nie ma nic złego kończyć Bible College. To jest super sprawa. Ale jak pojadę do Bible College, po co? No, żeby zdobyć tytuł. A po co? Żeby mieć pozycję. A po co? Żeby mnie poznali. A po co? Bo ja na to zasługuję. O, no to już jesteśmy w domu. To już wiemy, co tu się... to już rozumiemy, o co chodzi. To już wiemy, za czym biegniemy i czego co ścigamy. Powiem ci, im dalej chcesz zajść, tym niżej musisz paść. Im bardziej chcesz być użyty przez Boga, tym bardziej musisz umrzeć. I ludzie do nas przychodzą, my w tej chwili nasza fundacja, fundacja prawnie się nazywa, ale używamy tego słowa służba, ma 5 osób zatrudnionych na pełen etat. I ludzie z całej Polski do nas dzwonią, piszą, przedstawiają swoje CV, że chcą być z nami w fundacji, że chcą dla nas pracować. I super, ja z tego się bardzo cieszę i potrzebujemy takich ludzi i takiej pomocy. Ale mój filtr pierwszy jest taki. Jesteś gotowy umrzeć? Nie chodzi mi o fizyczną śmierć. Jesteś gotowy umrzeć dla siebie i swoich planów? A jakie będą godziny pracy? 24 na dobę. Jak zadzwonię do ciebie o 3, to masz odebrać. Aha. A jak wypłata? Lecisz na wolontariacie na początek, żeby cię sprawdzić. Aha. I co jeszcze? Musisz kochać Boga ponad wszystko. Jeżeli nie chodzisz z Bogiem, jesteś zdyskwalifikowany. Aha. To ja chyba nie. Bo ludzie by chcieli służyć Bogu tak. 30 tysięcy miesięcznie, biznes klasa w samolocie, Hilton w stolicy, limuzyna wioząca na konferencję 30 tysięcy osób, ofiara zbierana 1 000 000 złotych, powrót private jetem, dom 5-piętrowy, służba dla Pana. Bzdety, bzdury, kocopoły. Tak to nie wygląda. Służba dla Pana polega na tym, giniesz dla siebie. Giniesz dla swego ja, giniesz dla swojej pozycji. Masz to w nosie. Nie interesuje cię, czy po tobie jadą, nie interesuje cię, czy cię kamieniują, nie interesuje cię, czy cię hejtują, nie interesuje cię, czy cię wyzywają, interesuje cię jedna rzecz, co myśli o mnie Jezus i czy jeszcze mogę jakoś się położyć jeszcze bardziej. To jest służba, kiedy znikasz, kiedy ciebie nie ma. Moim marzeniem jest i modlę się o to, Panie, kiedy wchodzę tutaj, chcę zniknąć, a pojaw się Ty. To jest moje marzenie. Nie chcę tu być, chcę zniknąć. Nie chcę, żeby ludzie pamiętali Jakuba Kamińskiego. Niech nawet zapomną, jak wyglądałem, ale niech pamiętają Ciebie. Panie, jeżeli mam lecieć 27 godzin, a raz tak miałem, zaprosili nas, żebym usługiwał 45 minut na niedzielnym nabożeństwie w Melbourne w Australii. Ja mówię, Panie, przecież to jest nielogiczne. Lecieć, ja leciałem łącznie z przesiadkami 30 godzin, żeby być na nabożeństwie porannym 45 minut. Ja mówię, Panie, absurd. To jest naprawdę absurd. A później sobie powiedziałem, choćbym miał nawet nie głosić, ale jeżeli moje posłuszeństwo aktywuje coś na tym spotkaniu, to ja nawet popłynę żabką, jak trzeba będzie do Australii. Przepłynę ocean, jeżeli chcesz, bo nie liczę się ja i mój komfort, liczysz się ty. Pamiętam, jak początki były. Zaprosili mnie na konferencję, na którą tak bardzo chciałem jechać i powiedzieli mi, że będę głównym mówcą. A na tej konferencji, na której byłem głównym mówcą i dostałem nocną sesję, jeden usługujący podszedł do mnie, autorytetem 7 razy dalej niż ja, minimum, i mówi do mnie, wiesz co, ja czuję, i on mógł to mi powiedzieć, ja czuję, że ty powinieneś mi oddać swoje sesje. A ja tak, ale jak to? Przecież ja tu jestem na zdjęciach. Ja tu jestem na posterach. Przecież Kamiński ma głosić nocną sesję. Wiesz, już jest wszystko ustawione. Ja tu nie jadę, żeby siedzieć, ja tu jadę, żeby głosić. Pamiętam, to było na samym początku. Tak mnie Bóg przeorał, że to była głowa mała. Ja nie dostałem nic na tej konferencji, nie dostałem żadnej sesji i jedyne, co mi pozwolono, to zapowiedzieć na mojej sesji tego, który będzie głosił na mojej sesji. I ja musiałem zapowiedzieć to z radością i z entuzjazmem, że mam przywilej oddać samowolnie moją sesję dla brata w Panu. I powiem wam szczerze, to było takie tarcie w moim życiu, że ja nie mogłem spać. I mówię, Panie, to jest jakiś absurd po prostu. Ja się czuję, że to jest to po prostu, mnie zdejmują z miejsca, w którym Ty mi postawiłeś. I wtedy Bóg do mnie przemówił w nocy. Gościu, tu nie o Ciebie chodzi. Ja Cię nie powołałem do służby ze względu na Ciebie. Ja Cię powołałem ze służby ze względu na ludzi. I tu się Twoja brocha kończy. Ja prowadzę autobus, Ty siedzisz w luku bagażowym i kiedy Ci powiem, to się wychylisz. Prosto i krótko i na temat. Ja nie rządzę. On rządzi. Ja jestem parą. I nie ma. Poronionym płodem. Jedyne, co mogę zrobić, to powiedzieć, dziękuję Ci, że oddycham. Jedyne, na co zasługujesz Ty i ja, bo my często mówimy, ja zasługuję, a On mi nie dał. Jedyne, na co zasługujesz, to sobie zapamiętaj. Jak chcesz, to sobie tatuaż z tym zrób. Na piekło. Jak będziesz zapominał, to zerkaj na rękę. Piekło. Oczywiście nie można się tatuować. I teraz co? To jak się tak sprawy mają, to w jakich ja zawodach uczestniczę? To jaki ja bój toczę w ogóle? No właśnie. Jaki my bój toczymy? O co my walczymy? Co jest Twoim celem? No zbawianie dusz! Tak? A teraz ja zadam sobie pytanie głębsze. Zbawianie dusz? A dlaczego ja chcę widzieć 10 tysięcy zbawionych na jednej konferencji? Zadam sobie pytanie. Dlaczego? Czy tak bardzo bym chciał widzieć 10 tysięcy zbawionych dusz, gdyby nie było z tego żadnego wideo, żadnego zdjęcia i nikomu bym nie mógł tego powiedzieć? Czy chciałbym widzieć 10 tysięcy zbawionych? I czy cieszyłbym się tak samo z tych 10 tysięcy zbawionych, gdybym nie głosił, a siedział z tyłu sali i mógł powitać ludzi przy wejściu, witamy na imprezie? I zadałem sobie pytania kontrolne. Czy cieszę się z sukcesu w Królestwie tylko, kiedy mam w nim udział? 2. Kiedy nawracam ludzi, co mnie motywuje? 3. kiedy głoszę Ewangelię, jaki jest mój cel? 4. Czy robię to dla pieniędzy? 5. Co zrobię, jak wszyscy mnie będą hejtować i każdy mnie będzie wyzywał? 6. Co, jak wszyscy przestaną mnie zapraszać? 7. Co, jak w Polsce uznają mnie za zwiedzionego? I wyświetliłem sobie te notatki na ekranie mojego laptopa. I odpalałem to codziennie i czytałem. I mówię, no mów, cwaniaku. Masz tam coś jeszcze z tych starych, chorych ambicji, czy już umarłeś? Co, jeżeli nikt cię nie uhonoruje? Co, jak cię zjadą jak psa? I wtedy się zaczęło. Przychodzi do mnie dziewczyna po jednym spotkaniu, podaje mi rękę i mówi, Jakub, nigdy takich głupot nie słyszałam. To są największe głupoty, jakie w życiu dane mi było słyszeć. Jesteś skończonym durniem. I trzymała mi rękę i patrzyła mi w oczy. I nie mogłem się wyrwać. I zaczęły się takie akcje. Zaczęło się takie cięcia. Jedziemy na konferencję. Mam być głównym mówcą. Nakręcają nas. Jakub! Mamy dla ciebie tak świetne zakwaterowanie. Najlepsze w mieście. Jechałem tam jeszcze z jednym człowiekiem usługiwać. I kiedy otwierają nam drzwi do miejsca, w którym mamy usługiwać, jest jedno łóżko. Ja mówię, i kto tu śpi? Ja czy on? A on mówi, wy! Ale ja mówię, ja jestem men, on jest men, mężczyźni, nie jesteśmy małżeństwem, nie jesteśmy braćmi takimi, że ten, i łóżko ma wymiar single, taki dla jedynki. To wiesz co, Jakub? To może mógłbyś tam na ziemi. A ja jestem głównym mówcą na konferencji. 3 dni przyjechałem usługiwać. I ja mówię, na ziemi. A. I wtedy ten człowiek, który był z nami, mówi, powiedz mu, że wyjeżdżamy, nie będziemy tu. Ja mówię, nie, ja mogę spać na ziemi. Luty był. Minus 15, leciutko na zewnątrz. A miejsce, które mi zakwaterowano w rogu przy okienku. I teraz ja mówię, okej. On mówi, to ja jutro przyjeżdżam po was i jedziemy na spotkanie rano. Ja mówię, dobrze. Więc ja mówię, słuchaj, a czy są dwie, a nie, widzę, jest jedna poduszka. Kołdra? Jedna. Okej. To polarek, kapturek i na podłogę. I rano wstajesz, wszystko boli, trzęciesz się, telepawka, jedziemy na konferencję. I pytanie, jak się spało? Przez głównego goszczącego. Ja mówię, no, mówię, it's okay, fajnie było, wszystko super, ale mam małą prośbę, jeśli to nie problem. Może byłaby możliwość załatwić materac, chociażby dmuchany za 19,99 z Decathlonu lub z jakiegoś sklepu sportowego. Taki nawet może być na jezioro, co się pompuje. Za 2 dyszki. Mówię, cokolwiek, żeby mnie podnieść z cementu, bo wali mi po nerach. To my się postaramy. W trakcie całego dnia spróbujemy. Usługujemy, pot leci, zbierane ofiary na wszystko, ani razu na nas. Jedzenie, sam sobie płacimy. Ja już temu starszemu nie mówię. Płacę za wszystko. Udaję, że oni mi dali pieniądze, żeby za niego płacić, bo jakby on się dowiedział, to by wyjechał i tam dosłownie pokamienował. I ja mówię, wszystko gra, wszystko dobrze, ale na pewno ci dali pieniądze. Tak, dali, bierz co chcesz. Sam wyciągasz kartę kredytową, płacisz już na minus. No i jedziemy po spotkaniu do hotelu. Ja mówię, i jak? Ale co? No z materacem. A, wiesz, cały zbór się starał, ale nikt nie znalazł. Ja mówię, i co? No podłoga. 3 noce na podłodze. Ofiary zbierali tyle, że pewnie nowy budynek mogliby kupić. I teraz uwaga, hit. Oczywiście, że to jest tym nowym budynkiem, ale sobie radzili. Każda sesja, było fajnie. I teraz uwaga, wyjeżdżamy. To dzięki za pobyt. I te kosy poszli. Jadzie. I co teraz? I teraz jaka moja pierwsza myśl jest? Jak zareagować? Co mam w sercu względem nich? Co mam w sercu względem Boga? Jak mam obraz służby w tej chwili? Co myślę przed kolejnym weekendem? Jak będzie to wyglądało? Czy ja chcę dalej służyć? I co mówię? Okej, fajniutko, fajniutko. I wtedy jadę do kolejnego miejsca. No i przyjeżdżamy. Dali mi hotel, pokój, I przychodzimy na spotkanie. Na spotkanie przyszło tyle ludzi, że powiedzieli, że nigdy w tym budynku nie było tyle ludzi, nawet jak byli goście zagraniczni. Ludzie nie mogli siedzieć wszyscy normalnie. I wtedy zaczyna się spotkanie i mówią tak. Zbieramy ofiarę, która w 100% pójdzie na Jakuba Kamińskiego. Ja mówię, dzięki Ci, Panie, że w końcu mi dajesz odreagować. Wiecie, tak mentalnie, psychicznie. I słuchajcie, ja nie dowierzałem. Tam się z koszyków wysypywało. Oni nie mieli takich pojemności. Tam się banknoty na ziemi znajdowały. Oni musieli to zbierać i oni mieli w baniach takich. Słuchajcie to. I ja idę do biura i oni mi mówią, ofiarę mamy dla Ciebie. I koperta, tak jakby tam nic nie było włożone. Mówię, kurczę, czekiem mi dali, czy co? No mówię, no nie wiem, co tam jest. I mówią, na trasę powinno starczyć. A ja myślę, żart, to ja żartem odpowiem. Na pewno starczy. Wracam do siebie, otwieram, 400 zł. Ja mówię, o kurczę, okradli mnie. Teraz już poszli po bandzie. Bo zapowiedzieli, że będzie na mnie, ludzie nie siali w kościół, a w nas, a gościu nas skroił. Idziemy na obiad, pyta, jak się czuję, a ja mówię, dobrze. Mamy płacić za obiad, na który mnie zaprosił, on mówi, nie wziąłem portfela. Ja mówię, ja mam 400 zł, to ja zapłacę. I zapłaciłem za obiadek i mówi, wiesz co, zdzwonimy się na dniach, ustalimy ponowny termin przyjazdu. Ja mówię, to jest jakiś po prostu obłęd. Ja nie dowierzam, co się dzieje. No i w modlitwie sobie siedzę i czuję pytanie, jak tam służba? Pan pyta, jak tam? Masz jeszcze jakieś ambicje prywatne? Rok czasu, 365 dni. Starli mnie na kwaśne jabłko. Zgnietli mnie, po prostu byłem zerem. Nie miałem już żadnej wiary w żadnego człowieka, w żadne NBP, w żadnego Jagiełło, w żadne hotele, w żadne wynagrodzenie, w żaden szacunek, w żaden honor, nic. Po prostu powiedziałem sobie, idę, żeby sprali po raz kolejny mnie na kwaśne jabłko. A co? I wtedy zmieniło się. Bóg mówi, okej, starczy, starczy już. Już Ty wiesz w sercu, o co chodzi. Już starczy. Wszystko poszło i oddane, to co zjadła szarańcza. Ale chcę Wam powiedzieć, co Cię pcha do służby? Czy dzisiaj te wszystkie osoby, które w Polsce głoszą, wskakując na pomnik, na dach domu, Pałacu Kultury, niedługo na igle Pałacu Kultury będą głosić, wiecie, co by było, gdyby nie było live streama na Facebooku? Czy by dalej głosili? Co by było, gdyby nie dało się zrobić live'a i powiedzieć głoszę, patrzcie wszyscy i udostępniajcie, głosimy, patrzcie. No, głoś, już włączyłem. Halleluja, Bóg jest dobry! Cześć, jeszcze raz, bo nie włączyłem. I wyścigi. Kto głośniej krzyknie w bardziej publicznym miejscu? A ten wyścig już się zmienił w inną stronę. Kto bardziej ludzi przestraszy? Kto bardziej zniechęci ludzi do Boga? Już niektórzy tak jadą po bandzie, że to nie wydaje owocu, to tylko jeszcze bardziej pogłębia mur między Bogiem a ludźmi. Ludzie przedstawiają się jak wariaty. Dlaczego? Bo na fejsie to idzie. Będą klikać. Zaatakuj dziwne miejsca, będzie to ich. Ja nie mówię o metodzie, ja mówię o tym, dlaczego człowiek to robi. Bo jaka jest Twoja motywacja? Bo jeżeli Bóg ci powie, zrób to i tak, i ty robisz to ze względu na Boga, rewelacja. Bóg zna twoje serce, chwała Bogu. Ale jeżeli ty to robisz z innego powodu niż to, że chcesz, aby Bóg został w tym uwielbiony i nieważne jest, co ty chcesz, ale co On chce, wtedy to jest inna historia. I teraz powiem wam coś takiego. Jak to u nas czasem jest? Jeszcze 17 godzin. Nie martwcie się, nie martwcie się. Wróćmy na chwilę do prawdy o Jezusie. Okej, no już nam powiedziałeś, Jakub, że prawda to Jezus. No, że jak znajdziemy Jezusa, to będziemy chodzić w prawdzie i wtedy teoretycznie nie będziemy odwalać numerów. Ale jak znaleźć Jezusa? No jak to jak? Kupujesz figurkę na Allegro. Nie. Nie ma podobizny rzeźbionych, nie ma cyrków, nie ma kabaretów. Jezusa masz znaleźć osobiście w swoim życiu. Osobiście w swoim życiu. I wtedy ludzie mówią, ale to co? To mam czekać, aż rura pęknie i napis ścieknie na ścianie? Wiecie, szukamy atrakcji, wybuchu. Może mówca jakiś, który włoży na mnie rękę, a ja 3 fikołki zrobię. Wtedy spotkam Jezusa. Szukamy ciągle atrakcji. My nie mamy szukać atrakcji, nie mamy szukać adrenaliny, nie mamy szukać wybuchów, mamy szukać Jezusa. I Paweł to jest idealny przykład tego, jak wygląda spotkanie z Jezusem. Jechał Paweł w lewo, spotkał Jezusa, pojechał w prawo. Miał plan A, spotkał Jezusa i miał plan Z. Po prostu 2 inne światy. Zabić chrześcijan, spotkał Jezusa, pozyskać chrześcijan. Wziąć listy, żeby prześladować chrześcijan, być prześladowanym dla Chrystusa. Zabijać tych, którzy chcą iść za Chrystusem, umrzeć dla Chrystusa. Wariat dla Jezusa. Takich wariatów mało było w Biblii jak Paweł. I gość na koniec mówi, w dobrych zawodach wystąpiłem. Patrz, co się dzieje, kiedy spotykasz Jezusa. Całe twoje życie do góry nogami. Jeżeli twoje życie się nie przewróciło 180, nie spotkałeś Jezusa. Dziękuję bardzo. Kropka. Jeżeli nie ma u ciebie zmian, pierwsze zmiany, ale Jakub, o jakich tych zmianach mówisz? Zacząłem chodzić do kościoła w niedzielę. Daj ty spokój. W niedzielę to do kościoła i diabeł wpada. Żeby namieszać. Jezebel i inne sprawy. Więc wpadanie do kościoła nie czyni cię osoby, że się w twoim życiu coś zmieniło. Biblia mówi, po owocach ich poznacie. I chcę wam tak bardzo praktycznie z życia codziennego powiedzieć jeden z przykładów, gdzie możesz poznać, czy spotkałeś Jezusa. Zmienił ci się już język? Czy dalej wyleci słowo? Czy dalej jakaś siekiera wyleci? Ten kutupu! I... Przepraszam. O, jeszcze siedzi w tobie. Jeszcze w tobie siedzi. Jeden człowiek pisał mi wiadomość tekstową na naszą stronę i napisał słowo te ky i tak dalej. 5 liter. Ostatnie A, trzecia ry. Przedostatnia W. No i wysłał ten wyraz dla mnie, walnął enter, a później, oj, przepraszam, słownik mi zrobił, a ja mówię, słownik używa tego, co ty używasz. Słownik ci dokańcza to, co ty dokańczasz i to, co ty używasz. Więc gościu, jesteś spalony. On pisze wiadomość, jakie miał objawienie i raptem wjeżdża słowo na K. Słownik, jak zbadasz, jak w telefonie działa, to trochę inaczej działa. I teraz posłuchajcie, czy zmienił ci się styl myślenia i język? Czy zmienili ci się ludzie, z którymi dobrze się czujesz? Czy zmieniły ci się miejsca, w których się dobrze czujesz? Czy zmieniła ci się muzyka, której słuchasz? Czy zmieniła ci się pasja do pewnej rzeczy? Jeżeli wszystko po staremu zostało, a ty z tym przychodzisz do kościoła, to po prostu diabeł przyszedł do kościoła. Nic się nie zmieniło. Ma się zmienić w życiu. A nie gdybanie ma się zmienić. Nie ma się zmienić status na Facebooka. Protestant, chrześcijanin, narodzony z nowego ducha. To nie są zmiany. Zmiana następuje w sposobie myślenia, w sercu, w tobie i generuje to owoc na zewnątrz. Nie możesz posadzić pomarańczy i zbierać śliwek. Sadzisz pomarańcze, masz śliwki? Nie, masz pomarańcz. Posadzisz trawę, w ogródku wyrosły palmy. No nie ma takiej opcji. Bóg, kiedy przychodzi do twojego życia za twoim pozwoleniem, to nie jest tak, że on mówi, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze... teraz do niego przyjdę. On chce z tobą być cały czas. Ty mu dajesz zielone światło. Ty go wpuszczasz do swojego życia. Ty do niego dajesz mu przyzwolenie. Ty przychodzisz do niego, Jakuba 4:8. Zbliżcie się do mnie, a ja zbliżę się do was. I kiedy ty przychodzisz do Boga, na biblijnych warunkach. I kiedy tak naprawdę ludzie mówią, wiesz co, Jakub, ty nie będziesz miał wielu zwolenników, bo ty głosisz tylko radykalne chrześcijaństwo. A ja mówię, a to powiedz mi, jakie jeszcze jest chrześcijaństwo. Wiesz co, Jakub, ty tylko głosisz takie przesłanie, że za tobą tylko wariaty pójdą. A za Jezusem kto szedł? albo na maksa przyszedł jeden człowiek, jaki bardzo bogaty. I co powiedział? Panie, normalnie wszystko już dla ciebie robię. A on mówi, to jeszcze jedna kwestia ci została. Wszystko, co masz, sprzedaj. O nie. Czy naprawdę Jezus miał upodobanie w tym, żeby on wszystko oddał, był biedakiem i w ogóle, ale co może my byśmy zrobili w tym momencie? No dawaj do nas, bracie, kochany ty. Będą dziesięcinki, zapraszamy do zboru, bądź wśród nas. A ty grzeszysz? A to nie ma problemu. Od 10 tysięcy brutto miesięcznie można grzeszyć. Wczoraj czytałem, że prorok, jeden z najbardziej znanych na świecie, wypuścił serię mydła do mycia, oczyść się z grzechu. I jak myjesz się tym mydłem, to na 24 godziny grzechy znikają. 50 dolców za kostkę. Idą jak pączki. Na całym świecie. Mydełka są w marketach. Zdjęcie usługującego z mikrofonem w marynarce i jest napisane: umyj się z grzechu. 24 godziny działania. 50 dolców. I ty myślisz, że co? Kolejki po mydełka. Kolejeczki. Oczyszczamy się z grzechów. Kiedy Mojżesz usłyszał od Boga, że Bóg chce spotkać się z Izraelem po wyjściu z Egiptu, powiedział: idź i przemów do Izraela, że zamierzam się po 3 dniach z nimi spotkać. Powiedz im, aby umyli, wyczyścili, uprali swoje szaty. I wtedy myślicie, po co oni mieli prać ciuchy? Przecież Bóg patrzy na serca. Ty myślisz, że Bóg dał im 48 godzin na pustyni, żeby myli ciuchy? Na pustyni byś umył ciuchy w 2 godziny. Jeżeli byś znalazł wodę, a załóżmy, że byś znalazł, wyprałeś, słoneczko, wiaterek, 15 minut zrobione. Po co Bóg dał mi 48 godzin? Symbolika troszeczkę tutaj jest potrzebna. Wyprać swoje szaty, pokuta i oczyszczenie. Pokuta i oczyszczenie, mówi, bo po 3 dniach stąpię i będę miał z nimi relacje. Przyjdę do nich, będę do nich mówił. I co, Izrael? Wow! To się przygotowujemy! Byli podekscytowani. Kto nie jest podekscytowany, słysząc proroctwo? Pan będzie cię używał, Pan będzie do ciebie mówił, Pan ciebie powołuje, Pan ciebie pośle. Wszyscy robią wow! Ale uwaga, jest pewna cena. Bierzemy szaty. I wtedy Izrael mówi: wow! Będziemy spotykać się z Bogiem, będzie do nas mówił, jak mówi do Mojżesza. Bóg stąpił, a Izrael co? Kieca do góry, do namiotów, zamknęli namioty i mówią: mów z Mojżeszem, nie mów do nas, bo pomrzemy. Dziękuję, co było? Zawiodło pranie. Brud, smród i bida. Bida piszczy. I widzisz, w obecności Bożej, w Bożym ogniu, kiedy Boża chwała się zaczyna manifestować, zwiewaj. Zwiewaj lepiej, bo nie przeżyjesz. O takich rzeczach się nie mówi, ale takie są realia. Uważaj, z kim grasz. Więcej mocy, Panie! Więcej chwały! Więcej namaszczenia! Jesteś pewien? Jesteś pewien? Już chcesz iść do nieba? Na pewno chcesz? Richard William mówił na konferencji pastorów. My krzyczymy! Więcej mocy! Więcej ognia! Więcej chwały! Czyżby? Wyobraź sobie, że pojedziesz do głównej elektrowni tutaj pod Radzyniem i powiesz: pełna moc na parkową 35. Wiesz, co było? Byłaby nowa działka na sprzedaż. Z kraterem. Z kraterem. Mogliby wieżowiec stawiać, tak fundamenty można było bić w dół. Uważaj, bo ta sama moc może cię zabić. O Jakub, co ty głosisz? No głoszę fakty. Panie, my chcemy! O tak? Na pewno? Czyżby? 100% jesteś przekonany. Pamiętaj, więcej go, mniej ciebie. Bo uważaj, bo jeżeli się z ciemnością skleiłeś, a Bóg wyciągnie ciemność, to możesz polecieć z ciemnością. Ty lepiej uważaj, z kim my rozmawiamy. Bo dziś utożsamiamy chrześcijaństwo z tym. Padli. O, wstań w imieniu Jezusa. Wstał. Takie ho, ha. Ale chrześcijaństwo to zmiana życia człowieka od wewnątrz i proces, i uświęcanie, oczyszczanie, zmiana systemu myślenia, Rzymian 12:2, przemienienie umysłu, rozróżnienie, co jest wolą Bożą, co jest miłe, dobre i doskonałe, zapominanie o sobie, życie na cześć Bożej chwały, życie w systemie usługiwania, służenia, a nie walki o służenie mi, że ja tu kozak, super, turbo, hiper. Nie, ty znikasz, ty malejesz, a on staje się większy. To jest wyznacznik chrześcijaństwa. I kiedy się ustawisz tak, to powiem ci szczerze, tak zabrzmi to dziwnie, ale nie chcę tego rozbebłać mocniej. Wtedy nie musisz nic robić, po prostu trwaj w tym. Trwaj w tym, oczywiście masz nie być wiernym, ale już tak bardzo płytko mówię. Po prostu tak jak żagiel nastawiłeś, to tak zostań. Zobaczysz, jaki wiaterek powieje. I raptem, o, zmiany w moim życiu. Wiesz co, Jakub, takie zmiany, 30 lat o to walczyłem, a tu w 3 miesiące ja dalej zabrnąłem niż w 30 lat. Jak to możliwe? Bo ty żeś się w końcu facet ogarnął. Ty się w końcu podporządkowałeś pod Boży wiatr. Tak jakby wiatr wiał na wschód, a ty będziesz, nie, ja będę na zachód płynął. I walcz z tym teraz. Porwiesz żagle, się zmęczysz, trzeba będzie się modlić o uzdrowienie ścięgiem, bo pozrywasz sobie i wszystko po kolei. Powiesz, wiatry nie te. Oczywiście, że nie te. Bo wiatry biją w Bożym kierunku, a Boży kierunek jest inny niż ten twój tu. I kiedy ty będziesz próbował udowodnić Bogu, że wieje nie w tą stronę, to będziesz zawsze walczył z wiatrakami. Przegrasz. Celem jest, żebyś się jak najszybciej określił, w co grasz. I do moich ludzi, ja powiedziałem u nas w fundacji, jeżeli ja wywącham, że któryś leci na lewo, jeżeli ja to wywącham, że ty lecisz na dwa fronty, jesteś skasowany szybciej, niż ja ci zdążę to powiedzieć. Jesteś skreślony dożywotnio. Dlatego, że wchodzisz do służby, nie pracujesz dla mnie. Wchodzisz do służby, wchodzisz po odacz. Jest miejsce na błąd, jest miejsce na pokutę, ale jeżeli odwalasz hałę i lecisz podwójnym życiem i ty z tym nic nie robisz, jesteś skreślony, jesteś skasowany. I ja zdaję sobie sprawę z tego ogromnego, z tej odpowiedzialności, że możesz wpuścić do środka kogoś, kto będzie ci minął. I w kościołach takie akcje są. Miny chodzą w kościołach i nie można ich namierzyć. Siedzą naburmuszone duchowe kluchy, tak jest. Duchowe kluchy siedzą, burczą tylko, jak coś się nie spodoba, a jak do nich powiesz i zwrócisz uwagę, to wiesz, co ci powie? Gdzie twoja miłość, bracie? Byś trochę o miłości poczytał. Ja ci dam miłość, bata skręcę i pogonię. Jeden kościół poprosił nas, żebyśmy przykryli ich w duchu, jako Nations on Fire, nasza służba, żebyśmy byli dla nich taką bazą centralną. W ogóle kosmos, nie chcę o tym dziś mówić, ale Bóg nas powołał do jakichś szalonych rzeczy. I zaczynają kościoły, nie jakieś nowe, zbuntowane, wychodzą i dzwonią, Jakub, weź nas, tylko kościoły, w których pastor jest 30 lat kościołem, zaczynają do nas dzwonić, żebyśmy wzięli ich pod siebie i poprowadzili ich dalej, żebyśmy, bo wiedzą, że my stworzyliśmy taki networking pastorów, ewangelistów, apostołów i tak dalej z całego kraju i nie tylko, ludzi w służbach, że oni wiedzą, że jak wejdą z nami, to my będziemy ich wyposażać zawsze naszymi ludźmi i tym, co my mamy. I oni powchodzili do nas i ja powiedziałem, ty masz tam burchli duchowych, którzy ci smrodzą od 17 lat. Ja mówię, ten, tam, tu, to i to, mówię, to są wtyki, mówię, ty nigdy nic nie zrobisz, jak ci nawet Reinhard Bonnke wstanie z martwych i przejmie ten kościół, będzie mina. On mówi, no ja wiem, z tymi braćmi już od 17 lat jest kłopot. Ja mówię, jak to znaczy, że od 17 lat jest kłopot z tymi braćmi, o ile jeszcze tu są bracia? No bo oni od 17 lat nie zgadzają się z kierunkiem, w którym idzie Kościół. Ja mówię, ja cię kręcę. I co? No i czekamy, aż się opamiętają. No i co? No i czekamy. Aha. A jak to się układa u was w Kościele proporcje ludzi? No było 150, później 120... Później 90, później 60, później 30, teraz jest 20. Ja mówię, wygląda, że za rok Kościół zniknie. Powiedziałem wprost. To co my mamy robić? My się modlimy. Ja mówię, wywalić na zbyty pysk. Jakub, gdzie twoja miłość do braci w Panu? Do tamtych mam miłość i ze względu na tamtych tych wywalam. A tak to ja nie patrzę na sprawę nigdy. Ze względu, żeby ocalić Kościół i mam miłość do nich, mam i do nich, ale Biblia mówi do trzech razy sztuka, sam z innymi z liderami, ze starszymi. Sayonara. I nikt za tobą płakać nie będzie. Wywaliliśmy na zbity pysk. I w końcu. O nie! Jak mogliście! Niech was Pan naprowadzi naprawdę, żebyście się upamiętali. Pressing psychiczny, pompa. Ja mówię, wytrzymajcie, to będzie chwilę, tam dużo kurzu nie będzie i kończymy to zaraz. 7 dni, gardła spuchły, języki się posuszyły, cisza. Mijają dni, telefon. Wy tak na serio z nami? No tak. Nie no, my wracamy. Nie, nie, nie. Nie masz wstępu. Ale ja chcę. Nie. To co ja mam zrobić, żeby się ogarnąć? Ale jak? Coś zrobić w swoim serduchu względem Boga, bo ty jesteś po prostu mina. My myśleliśmy, że walczymy z demonami i odkryliśmy, my walczymy z tobą. Ty jesteś mina, ty jesteś kanał przerzutowy całego syfu do kościoła. I my jak ciebie wyrzucimy, to przebudzenie przyjdzie. Ale ja chcę wrócić! Wchodzi do kościoła, a nie dostał pozwolenia. Dzień dobry! Do widzenia! Jakie dzień dobry? Ty wchodzisz z bomby? Nie do swojego domu? Wchodzisz tak do ludzi w bloku? Zostałeś wywalony z domu, bo robisz hałę. Pokutuj. Już pokutowałem. Publicznie. Robisz młyn publicznie? Pokutuj. Przepraszaj ludzi. Narobiłeś bydła. Oh. I ktoś powie, Jakub, coś ci, jakiś inny duch teraz przejął. A to pomyśl sobie, co Jezus robił, jak kręcił bata. Mam dla was hita. Historia mówi, że tego bata się kręci 30 minut. Takiego bata, jak on kręcił, czytałem historyczne zagadnienia, takiego bata, jak on kręcił i to, co się kręciło w tamtych czasach i uznawało za bat, to od zera się robi 30 minut. I co powiedziane jest, że Jezus go zrobił, nie jest, że wziął, skręcił bata. To pomyśl sobie, że Jezus siedzi 30 minut i kręci bata. I przychodzisz i mówisz, co ty robisz, Jezu? Kręcę bata. A po co? Jeszcze 25 minut będę go kręcił i tak go skręcę, że jak wejdę, to robię taki młyn, że wszystko będzie fruwać. Zrobiłem. Otwieraj. Co wy? I młyn rzeźnia, gołębie wylatują. Kurczę, srebrniki na ziemi, stoły powywracane, kupcy uciekają. Inny duch przejął Jezusa? Święty gniew. Święty gniew. Co robili generałowie Bożych Armii? Przebijali przy ołtarzu włócznią. Dawid nie miał odwagi przebijać, poszedł jego dowódca i jeden się uczepił ołtarza i na bajerę religijną. Tu mnie nie zabijesz. To ja ci pokażę. I mu przebił czoło przy ołtarzu. Jak mogłeś w kościele tak do mnie powiedzieć? Ty ciesz się, że nie żyjesz w Starym Testamencie, bo ja cię włócznią przebił w Starym Testamencie. Dla twojego bezpieczeństwa ja cię tylko wyrzucam. I to nie chodzi o nienawiść do ludzi, żeby cię nie kierowała nienawiść. To nie chodzi o wyżywanie się na ludziach. Tu chodzi o Boże zasady i zrozumienie, że jeżeli przepuścimy kluchy, to kluchy zrobią nam negatywną robotę. I później nie wiemy czemu, nie możemy pójść do przodu. Nie możemy pójść do przodu, bo masz hamulcowe. Kotwica zaciągnięta, ręczny zaciągnięty i nie jedziesz. Dlaczego? Bo my jesteśmy na wspólnym statku. Jak na wspólnym? Ja tu tylko jestem, żeby realizować swoją służbę. Nie, nie, nie. Jesteś w ciele Chrystusa. Jesteś w ciele i jesteś na tej samej łódce. I jak robisz nam dziurę, to przecieka dla wszystkich, nie tylko dla ciebie. Dlatego ze względu na dobro innych i całej załogi wywalimy cię. Jak trzeba będzie, to cię rechkiny wchłoną, ale nie będziesz z nami płynął. Trudno, sam na sobie wyrok piszesz. I my jedziemy do Warszawy otworzyć Międzynarodowe Centrum Chrześcijańskie. Ja zdaję sobie sprawę, że Warszawa to stolica buntu i zadymy. I tam jest klimat pod tytułem Maraton po kościołach. I ludzie zacierają rączki. Jak Jakub otworzy, to my do nich. O, to się jeszcze przekonamy. My turystów nie przyjmujemy. Dlaczego wyszedłeś? Bo tam było to... A przestań, facet, daj ty sobie spokój, bo u nas za tydzień to samo powiesz. Do widzenia. I już jesteś w Panu, czy na... Do widzenia. Tylko właściwych ludzi nosem tu trzeba. To nie znaczy, że Kościół ma być miejscem dla ludzi idealnych. Jak jesteś idealny, możesz uczestniczyć w Kościele. Nie o to chodzi. Kościół przyjmuje grzeszników, cudzołożników, ludzi, którzy są pogrożeni w uzależnieniach, ale tu chodzi, co człowiek ma w sercu i jaką decyzję podjął i co chce osiągnąć. Jeżeli człowiek przychodzi, jestem łajza, nic nie umiem, ale chcę, żebyście pomogli mi wyjść na ludzi, jestem uzależniony, homoseksualizm, prochy, hazard, biję żonkę, normalnie zlałem, wybiłem już nawet jej ósemki, po prostu tragedia, nie wiem, co robić, pomóżcie. Kandydat do zwycięstwa. A drugi siedzi. Według mnie... Mnie nie obchodzi według ciebie. Mnie obchodzi, czy Duch Pana przez ciebie mówi. Jak przez ciebie nie mówi, to siedź cicho. Mi się wydaje. A co mnie to obchodzi, co ci się wydaje? Przy kawie możemy powiedzieć sobie, mi się wydaje, że ziemniaczki z tym sosem. Surówka z taką polewą. Na deserek polewa czekoladowa. Tu możemy powiedzieć, co ci się wydaje, ale jak my rozmawiamy o zbawieniu ludzi, rozmawiamy o przebudzeniu do narodu, rozmawiamy o rozszerzeniu granic królestwa i rozwaleniu ciemności poprzez światłość, która ma być z nas, a ty mi mówisz, mi się wydaje, za przeproszeniem, mnie to nie interesuje. I ludzie do mnie mówią, jeszcze jako przed pierwszą ewangelizacją. Na 10 tysięcy ludzi się nawróciło na ewangelizacjach, które robimy, a ludzie do mnie przed pierwszą przychodzą w służbie. Mi się, Jakub, wydaje, że to się nie powiedzie. A czemu ci się tak wydaje? Bo ja jestem zwolennikiem, że teczkę trzeba wynosić. Ja mówię, co? Jesteś 2 lata w Panu i się pchasz. Trzeba swoje wysiedzieć. Najpierw powinieneś wysiedzieć i poobserwować. A mówię, okej, czy Pan ci to powiedział? Czy jesteś pewien, że tak Pan chce? Bo ja rękę daję uciąć, że On mi kazał to zrobić. A jak ty jesteś pewien? Ty lepiej zejdź na ziemię, 2 lata w Panu jesteś. Skąd wiesz? I się zaczyna ten dun. A ja mówię, dobra, po owocach się zobaczymy, okej? I teraz telefon. Jakub, to my jednak dołączymy. Ja mówię, ale ja dalej tylko 4 lata w Panu. Jest okej, może być. I wiecie, ocenianie po wyglądzie, po tonie głosu, po ubiorze, po wyrazach, po zdjęciach, po samochodzie. O, ten to posłuszny Panu, pokorny czemu? Bo przyszedł w długiej sukience i głowę nakrył. To nie ma nic do rzeczy. O, a ten to oddany Panu. A czemu? Bo przyszedł za 10 przed nabo. Tak mu się empek ułożył, facet. Nie mógł dojechać inaczej. To, że przyszedł za 10, to nie znaczy, że kocha Boga bardziej. Autobus mu się tak ułożył. O, ten to dobry, bo gra. Bo mu czasu nie ma na lekcje muzyczne i se dogrywa w kościele. O, ten to głosi, bo realizuje swoje pasje, bo się naoglądał na YouTubie kazań i mu się wkręciło, że jest głoszący. Ale tu jest wszystko. Z niego tryska źródło życia. Tu. I Bóg powiedział do Samuela, Samuelku, ty nawet się nie kołuj na Eliaba. Co z tego, że bicepsy, czwórki, dwugłowe, łydki nabite? Ja nie patrzę na to, na co patrzy człowiek, ja patrzę na serce. Next! I wtedy Samuel musiał powiedzieć coś okropnego. Nie tego wybrał Pan. Następny. Wyobrażasz sobie? Nie tego wybrał Pan. Ty tam stoisz. Stoją twoi bracia. Stoi twój ojciec. A ty słyszysz? Nie tego wybrał Pan. Next! I przychodzi drugi. Pomyśl, jak drugi wchodził. Na zasadzie już takiej? Nie, od razu drugi wyobraża sobie, jak wchodził. No to może ty. Nie, to ty. To... Next! Nie tego. Następny. Pomyśl sobie, jakie wybory. Przeszli wszyscy. Ostatni pomyśl. Promyk nadziei. Wchodzi ostatni. O! To może ja! Wewnątrz, wiesz, wszyscy przeszli. Dawida nie liczymy, bo to jakiś wieśniaczek z brudnymi paznokciami, gdzieś tam owce liczy, także tamten na pewno nie. To ja. Nie, no żadnego nie wybrał. Masz ty jeszcze kogoś? No mam, ale tego wstyd wyciągać. Nie zaczniemy jeść, dopóki go nie sprowadzicie. Dawać go. Tego wybrał Pan. Tego. Co niemożliwe u ludzi, możliwe u Boga. To, na co patrzy Bóg, Nie patrzą na to ludzie. Bóg patrzy na serducho. Bóg patrzy na twoje ambicje, które masz. I powiem ci, że najgorsze, co dla twojego życia może się zdarzyć, to te 22 lata, które miał Saul. Bóg nie jest po twojej stronie, a ty pchasz wózek, którego nigdy nie przepchasz. Jakie będą finały tej rozgrywki? Zmęczenie, rozczarowanie, brak pokoju, ciągły pressing, ciśnienie w środku, niespane noce, milion pytań, brak kogoś, komu możesz zadać pytania, bo ty wszystko wiesz. I się zaczyna. Spirala śmierci. Więc w tym wszystkim potrzebujemy zweryfikować nasze serca. Dlatego Dawid był człowiekiem według Bożego serca, bo mimo, że odwalał numery, Bóg przychodził i mówił: ten jest mężem według mojego serca. Dlaczego? Bo Dawid, mimo że robił hałę, potrafił zawsze przyjść do Pana i powiedzieć: badaj moje serce, bym nie kroczył ścieżką złą. I wtedy odwala numer, Bóg wysyła proroka i mówi: co ty zrobiłeś? Ty myślałeś, że ty puścisz to pod dywanem? Co ty zrobiłeś? No i będziesz miał za to to i to i to. I co robi Dawid? Pada i pokutuje. Pokutuje, pokutuje, pokutuje. Prorok zawrotka mówi: dawaj do niego z powrotem, bo zapokutuje już. Okej, wracamy. Pan mówi: ale to, to i to. Wstawaj. Wypłakał swoje, wstał, podciągnął rękawy. Później jeszcze kilka numerów, nie ma problemu. Bóg patrzy na serducho i później co? Dawid umiera, inni odwalają numery, a Bóg mówi: ze względu na Dawida zrobię wam to i to. Nie ze względu na was, bo wy dawno przegraliście. Ze względu na Dawida. Jak? Ja zawsze sobie zadaję to pytanie: jak? Jakim cudem facet miał szczere serducho? Odpowiedzią jest szczere serce. Szczere serce. Patrz, nie dotknął pomazańca. Nie dotknął. Przecież on był namaszczony na króla. On nie powiedział Bóg mu: będziesz królem, jesteś wybrany na króla, olej poszedł. Więc Dawid jest królem nad Saulem. Spotyka go w jaskini. Co mógł zrobić? Mógł go ładować ile chciał. Mógł go pokroić na kawałki. Ale mówi: nie dotykaj. Bóg sam go zdejmie. Nie dotykaj. Jeżeli masz przeczucie, że cały Kościół jest zwiedziony, a ty jesteś wybitny, to jedyne, co możesz zrobić, to się modlić. Bo załóżmy, załóżmy, choć to jest praktycznie niemożliwe, że jesteś jedyny, który kuma, a wszyscy, całe przywództwo i wszyscy są zwiedzeni. Załóżmy, że tak by było. Puśćmy wodze fantazji. Jedyne, co możesz robić biblijnie, to się modlić i podzielić się w pokorze z kimś, co odczuwać, i podporządkować się pod to, co ci odpowiedzą. A nie, że szabla do ręki i przebije kazalnicę. Nie masz do tego prawa. Bóg ci do tego nie dał przyzwolenia. To, że ty coś widzisz i nawet jak widzisz w prawdzie, to jeszcze pytanie, czy ci dał przyzwolenie. Potwierdź mi Biblią, Jakub, proszę bardzo, Uza. To, że widzisz, że Arka Przymierza się osuwa, i to, że się coś sypie, to jeszcze nie znaczy, że ty masz to ratować. Ale Uza wpadł na pomysł, że on jest powołany do ratowania. I uratował kogo? Wszystkich, ale nie siebie. Umarł. Włożył łapę tam, gdzie nie mógł włożyć. I ty zastanów się, zanim słowa wypowiesz, zanim rękę wsadzisz, zanim osąd wydasz, zanim grupę zbuntujesz, zanim temat poruszysz, zastanów się, czy to jest twoja bajka. Czy ty jesteś do tego powołany? I w tym wszystkim chodzi nie o jakiś schemat, model. Jak ten powie tak, to ja mam odpowiedzieć tak: Duch Święty. I żeby Jezusa poznać, to musisz spędzać z Nim czas. Wtedy będziesz wiedział, jak pachnie, jak się zachowuje, co lubi, czego nie lubi. Na przykład wiem, czego On ewidentnie nie trawi. Jedną z rzeczy, których nie trawi, jestem na to uczulony, bo tak mam, odbieram to. Błazenady, takiej błazeńskiej mowy. Takich, po prostu takich głupot. Wiecie, nie chodzi o rodzaj śmiechu, chodzi o taką duchową pustkę, taką błazenadę. I jak ja widzę, że chrześcijanie zalęgli się w taki zaułek przy stole na przykład, mnie zbiera na wymioty, naprawdę wam nie mówię. Ja wtedy nie mówię nic, ludzie mówią: wiecie, ja muszę wyjść, ja się źle czuję. Ja nie mogę, bo ja czuję, jak Duch Święty dosłownie cierpi. Takie błazenady, takie głupoty, taki typowy świat przy stole. Po jednym nabożeństwie zabrali nas na obiad kościołowy, zborowy, tam inni ludzie się na obiedzie objawili raptem. Znaczy te same osoby, ale inne osoby. Tak jakby, jak kameleon, się przekolorowali na inny kolor. I ja patrzę na moją żonę, moja żona na mnie, ja na nią, ona do mnie, ja też. Do widzenia! I zupy nie zdążyliśmy wciągnąć. Ewakuacja. Ona mówi, ja się prawie tam udusiłam. Taka zadyma w duchu. Politycznie, słownie, wszystko cacy. Pomodlili się do jedzenia, podziękowali Panu za dobry czas. Teologicznie, petarda. Ale ty w duchu czujesz jakiś młyn. Czujesz jakąś po prostu zdechliznę i nie wiesz, czym to jest spowodowane. Tu trzeba poczuć. Ale żeby poczuć tu, trzeba mieć ten nos wyrobiony w duchu. I ty, każdy z nas jest powołany do tego, żeby ten nos mieć wyrobiony, który czuje, co jest nie tak, co jest tak. I w tym wszystkim chodzi, żeby spędzać czas z Panem. Czy możemy puścić? Tak? To działać będzie? Super. Wiecie, najlepszym tym, żeby móc się odnaleźć w tej rzeczywistości chorej, w tym chaosie, w tym milionie teologii, doktryn, pomysłów, ambicji, jest mieć miejsce ucieczki i schronienia, w którym ty się chowasz do bunkru z Duchem Świętym. To jest mój bunkier. Właśnie tak on brzmi. Zamykasz to wszystko i po prostu mówisz, ja cię kręcę, tornado. Pierwsze co, to ja ląduję. Czekam lądowanie. Statek kosmiczny ląduje. Twoje myśli fruwają. Wszystko ci podpowiada. Emocje buzują, bo widziałeś dziwnych ludzi. Ciśnienie schodzi. Wtedy jest cisza. Czekasz. I wtedy ci myśli wyskakują. Wszystkie myśli mają być poddane Chrystusowi w imieniu Jezusa. Teraz cisza. I głos tam ci mówi. Ale jak on mógł ci tak powiedzieć? Shut up! Cisza. Zbierasz się. Zbierasz się do kupy. Czekasz. Na co? Ludzie mnie często pytają, a po co ty słuchasz muzyki? Ja mówię, ja nie słucham muzyki. Ja zbieram namaszczone piesi, które niosą ze sobą namaszczenie. Ja nie puszczam byle jakich piosenek. Ja nie wpisuję na YouTubie worship, bo nie wszystko, co się nazywa worship, to jest worship. Wybierasz to, co czujesz, że jest duchowo namaszczone, wpuszczasz, to ci zalewa już olejkiem pokój. Z pierwszy kroczek, atmosfera znika, jak drzwi są lekko podniesione na 2 centymetry, koc pchasz, żeby nic z zewnątrz nie dolatywało. Naprawdę, mówię o dźwiękach, o chaosie, o krzykach, o telefonach. To, do widzenia, siadasz. A nie, że ty wielki czas z Panem spędzasz, ale dzwonią, że już pizza dojechała i wychodzisz odebrać. Nie zamawiasz nic, nie umawiasz nic, bo co, jak będzie chciał do ciebie mówić przez 3 godziny? Siedzisz. I po prostu nawiązujesz kontakt z rzeczywistością. Budzisz się z Matrixa. I raptem zaczynasz odbierać realność Ducha Świętego. To jest dopiero początek. Tu nie chodzi, żebyś tylko odebrał atmosferę. Dziś Kościół zminimalizował Boga do atmosfery i dobrego zapachu na spotkaniu. To nie jest Duch Święty. Duch Święty nie czyni tylko dreszczu na karku. Duch Święty jest osobą, on nie przychodzi tylko po to, żebyś ty powiedział, była dobra atmosfera. No i co z tego? Co z tego, że była dobra? Zmieniło cię to? No nie, ale się tak dobrze czułem. A to, że się dobrze czułeś, to jest nietrwałe. Za chwilę to zniknie. Jak już on zaczyna się manifestować, to często Kościół już wbija sztandar i mówi, jest! To już to. Kochani, to dopiero się zaczęło. Teraz Duch Święty będzie chciał zacząć do ciebie mówić. Zamknij na chwilkę oczy. czas, miejmy zamknięte oczy, kiedy będziemy przed Jego obliczem weryfikować nasze serce. zamknięte oczy, jeżeli czujesz, że jest czas dla Ciebie, abyś oczyścił swoje szaty, nie we własnej sprawiedliwości, ale w krwi baranka. Jeżeli chcesz po prostu stanąć przed Jezusem i powiedzieć, zmień mnie i uczyń mnie człowiekiem wiary, to kiedy wszyscy mają zamknięte oczy, możesz wstać ze swojego miejsca. Tak, to wymaga odwagi, aby wstać i powiedzieć, Jezu, napraw mnie. Ale chcę powiedzieć, że macie ułatwione zadanie, bo ja już stoję. Chcę powiedzieć wam, że stoję jako pierwszy. Jest zawsze więcej. I możesz własnymi słowami zacząć wylewać swoje serce. Thank you. ktoś nie będzie dla ciebie drogą do Chrystusa, ale niech Chrystus będzie drogą do świętości. Jeżeli pominiemy Jezusa w tym wszystkim i ten czas intymności z Nim, jeżeli pominiemy ten czas spędzania relacji z Nim, czas bycia z Nim, czas doświadczania Go. Wiecie, ktoś by się mógł zastanowić, Jakub, co on robi? Z niedzielą 20 minut puścił muzykę. Chcę powiedzieć, że staram się żyć systemem, gdzie mogę wyselekcjonować 1,5 godziny dziennie minimum na takie coś. I ja dopiero później mogę uznać, że mam jakiś pierwszy zalążek tego, żeby powiedzieć, że ja staram się być chrześcijaninem. I to w ogóle dopiero jest zalążek i początek drogi do tego, że być może wyda się z tego jakiś owoc. I wiecie, i my potrzebujemy spojrzeć naprawdę na standardy biblijne i nie oszukiwać się więcej, że my jesteśmy chrześcijanami. Chrześcijanie to ludzie, którzy oddali wszystko Mu. Nie mam na myśli teraz, że musisz rozebrać się z ubrań i zostawić wszystko. Oddajesz Mu wszystko, swoje marzenia, swoje plany, swoje ambicje, swój czas, posłuszeństwo. Jesteś gotowy służyć, zapomnieć o sobie, że jest dla Niego. Nie może być takiego zdania, jak nie mam czasu na modlitwę. Nie może być takiego zdania, jak nie mam czasu spędzić z Nim na intymności chwil. Nie mam czasu odebrać tego, co miał dla mnie. Wiesz, tydzień był zabiegany, musiałem i tak dobrze, że udało mi się w niedzielę przyjść. To jest reanimacja, to jest podtrzymywanie Cię przy respiratorze, żebyś jeszcze w ogóle przeżył i daj Panie Boże, że Ty jesteś zbawiony. Taka jest prawda. Daj Panie Boże, żebyś Ty był zbawiony. Wielu ludzi powie, Panie, w Twoim imieniu ofiarę zbierałem, toalety czyściłem, ogródek pieliłem, kościół otwierałem, a Pan powie, ja Cię nigdy w życiu nie znałem, idźcie precz, którzy czynicie nieprawo. Widzicie, bądź pewny, ludzie mówią, gdzie jest ta granica, gdzie zbawienia nie ma, ale po co szukać tej granicy, bądź pewny, że jesteś wewnątrz przymierza, nie idź po bandzie, nie ryzykuj, wejdź w pełne chrześcijaństwo, tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, kto cokolwiek kiedykolwiek zyskał, realizując swoje, nie ma. Nie ma takiego prawa biblijnego. Nie zyskasz nic. Najczęściej zyskasz bagaż poranienia i bólu i rozczarowania, który będzie się pomnażać. I ten czas był między innymi na to, abyście mogli zajrzeć w swoje serca, aby Duch Święty nam mógł coś pokazać, ale i był też dlatego, żebyście mogli sami odpowiedzieć sobie, jak czuliście się podczas tych 20 minut. W sensie takim, co to było w ogóle? Jakiś ten absurd. W ogóle stać, nic nie mówić, nie robić. Tak po prostu chcę czekać? No właśnie tak chce Izajasza 43:1 mówi, tak chcę czekać na Pana. I tak chcę czekasz i ci, którzy czekają, wzbijają się w górę jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Jeżeli Ty chcesz wzbijać się w górę, to musisz trwać w Panu. Ludzie dziś wpadają do Pana, a Biblia mówi o trwaniu przed Panem. Trwaniu, nie wychodzeniu z tego. Byciu w Nim, byciu z Nim. I Ty dokładnie wiesz, czy w tym czasie, teraz, 20 tych minut, nawiązałeś połączenie z Panem. Ja nie chcę, żebyś Ty podniósł rękę. Chcę, żebyś wiedział tam sam dla siebie. Miałeś idealne warunki, żeby to zrobić. Jeżeli naprawdę tak w ułatwionych warunkach Ci nie idzie, to wątpię, czy w domu Ci idzie. Czy w ogóle do tego podchodzisz. Miałeś położony fundament. Nie pracowałeś dziś rano. Mogłeś wstać i przyjść do kościoła. Modlitwa była od 9 do 10:30. Później słyszałeś 1,5 godziny słowa, a na koniec puściłem najbardziej Ci namaszczone utwory, których się modlę i ryczę dzień w dzień na dywanie. I mogłeś z ludźmi, którzy pomnażali tą atmosferę, się tu modlić. Jeżeli tu się nie przebiłeś, to ja mam wątpliwości, czy Ty kiedykolwiek w życiu się przebiłeś. To są realia. Okay? I tu nie chodzi o to, że Bóg ma satysfakcję z tego, że Ty siedzisz i słuchasz muzyki i teraz sobie czasowo naskrabiasz na wypłatę w niebie. To nie tak. Tu chodzi o to, żeby nawiązać z Nim kontakt, mieć z Nim relacje, mieć z Nim intymność, mieć z Nim społeczność i nie to, że próbować to odświeżać co wieczór, tylko w tym chodzić. I teraz powiem Ci, Henoch chodził z Bogiem. To nie było tak, że on poznał Boga, się zachwycił i 40 lat później Pan go zabrał. Henoch chodził z Bogiem w Starym Testamencie. My jesteśmy powołani do tego, żeby chodzić z Bogiem. A my dziś szukamy punktów zapalnych. No może jakaś konfa, może coś przeżyję, może coś poczuję, może coś się wydarzy, może nawet się wywrócę. A daj Panie Boże, jeszcze się popłaczę. To nie tak. To z tego nigdy nic nie będzie. Nigdy nie dotkniesz nawet połowy. Gdzie połowy? Procenta nawet tego, o czym mówi Biblia. Te obietnice są w przymierzu. Do przymierza się wchodzi. Na przymierze się nie patrzy. W przymierze się wchodzi, jest się uczestnikiem stołu. Do stołu się zasiada, przy stole się je, przy stole się ma relacje i społeczność, a nie na stole się obserwuje zza okna, co robią. I tak ludzie dziś patrzą. Na ludzi, którzy się przebili, patrzą. I nie wiadomo, czy im wierzyć, czy nie wierzyć. Czy oni się przebili? 6 sesji głosiłem na... Możecie usiąść. 6 sesji na jednej konferencji, gdzie było nauczanie o relacji z Duchem Świętym. Na 6 godzinach. Po 6 godzinach. Ludzie do mnie przyszli wierzący. Konferencja była płatna. I ludzie wierzący po 6 sesjach do mnie przychodzą, kiedy ja mówię o relacji z Duchem Świętym, i mnie po 6 sesjach, łącznie 9 godzin to trwało, przychodzą i zapytali mnie po wszystkim, ale to tak na serio? Ale ja mówię, ale to na serio? To tak na serio, że to tak można mieć o relacji z Duchem Świętym? Ja mówię, proszę, ty przyszedłeś na swoją sesję, co? Nie, no byłem na wszystkim. Mam zobaczyć, ile notatek, wyjął mi książkę do rejwity. Wszystko pozapisywałem. Normalnie słucham wszystkich wykład i tak właśnie się zastanawiam, bo ja już jestem wieloletnim wierzącym, to sam sobie zaprzeczam i się zastanawiam, czy to jest możliwe, że to tak można, wiesz. A skąd ty wiesz, że to nie są jakieś głosy? Bo w psychiatryku też ludzie słyszą głosy. Gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Jeżeli my dyskutujemy, czy można słyszeć głos Ducha Świętego, a jak można, to kto go tam słyszał? To w ogóle. A jak prorokuje ktoś, to na zasadzie, kto mu to powiedział? Ktoś musiał się z kościoła wygadać chyba, bo niemożliwe, że on to wie. Kto jest kretem? Kogo namierzamy w kościele? Kto tu się wysypał? Kurczę, wiedziałem, że Angelika nie można z nią gadać, bo ona zawsze wszystko plotkuje. Nie ma przyjaciół w tym kościele. W ogóle tu nie można nikomu ufać. I się zacznie. I moja bomba. I karuzela. Słuchajcie. Trzeba otworzyć Ewangelię, a później Dzieje Apostolskie. Namierzyć realia ABC chrześcijaństwa i spojrzeć, czy my mamy w ogóle A. Dzisiaj ludzie zastanawiają się, będąc wiele lat w kościele, czy są zbawieni. Czy oni na bank wylądują w niebie. To my mamy rozmawiać o dalszych rzeczach? Jak my nie wiemy, czy my jesteśmy zbawieni? Że my nie mamy pewności, czy my po śmierci spotkamy się z Bogiem? Ja nie wiem, czy ja jestem ochrzczony Duchem Świętym. Ludzie przychodzą, ja mówię, jesteś ochrzczony? Ja nie wiem. Masz żonę? Nie wiem. No albo masz, albo nie masz. Wiesz to, że masz, albo nie masz. Masz Ducha Świętego? Jesteś ochrzczony? Nie wiem. No to nie jesteś, kropka. Nie wie on. On nie wie. Ty masz dzieci? Ja nie wiem. No to a w domu kto ci chodzi? Masz kogoś? Nie, no sam chodzi. No to nie masz dzieci, facet. Nie masz żony, masz coś na palcu? No nie mam. A miałeś kiedyś? Nie. No to nie masz żony. Masz Ducha Świętego, rozmawiałeś z Nim, modlisz się innymi językami, masz z Nim relacje, mówi Cię, do Ciebie prowadzi Cię, objawia Ci chwałę Jezusa? Co? A to nie masz. Chwałę Jezusa? Co to znaczy objawił chwałę Jezusa? A co to znaczy w ogóle chwała Jezusa? Co to znaczy w ogóle, i czy można zobaczyć Jezusa? Ale to znaczy, że to trzeba jakieś objawienie w sobie, albo jakieś inne rzeczy. Przyjacie, za górami, za lasami, za dolinami. My potrzebujemy ABC. Bo jak nie będzie podstaw biblijnych, to my będziemy się odbijać wiecznie od ściany. Bo ty będziesz robił rozpęd, noga ci się posiznie i diabł ci przyjdzie i ci zburzy całą teologię twojej wiary, twojego zbawienia, twojej koncepcji nowego człowieka. Wszystko ci wywali. Dlatego, kiedy 3 lata odbijałem się od ściany, słuchając pytań ludzi, słuchając, jak pytania są kreowane przez ludzi, którzy są 10 lat w kościołach, ja zrozumiałem, że my potrzebujemy A, B, C. I jeżeli zrozumiemy ABC, to będzie. I postanowiłem, że wszystko, co przez 3 lata zrozumiałem, postanowiłem, że chcę to za każdy rok nagrać w godzinę. To, co się nauczyłem przez rok, chcę skleić w godzinę. I skleiłem takie coś. Chyba można. Skleiłem 3 godziny. Podstaw chrześcijaństwa, tak to się nazywa. Pierwsze, czym jest nowonarodzenie i chrzest? Bo to jest basic. 2. Chrzest w Duchu Świętym. 3. Kościół. My jak nie będziemy rozumieć, co to jest te 3 rzeczy, jak to wygląda, a jak nie wygląda, to my powinniśmy zapomnieć i nie rozmawiać w
w ogóle o żadnych innych rzeczach. Nie mówię tego, żebyś kupił tą płytkę, nie musisz jej kupować. Możesz iść i porozmawiać z ludźmi w kościele, którzy coś kumają. Ale tu wyłożyłem w 3 godziny to, co wierzę, jest podstawą. I oprócz tego, że mówię, czym jest narodzenie, mówię, czym nie jest. Oprócz tego, że mówię, czym jest chrzest, mówię, czym nie jest. Oprócz tego, że mówię, czym jest chrzest w Duchu Świętym, to mówię, czym nie jest. I oprócz tego, że mówię, czym jest Kościół, mówię, czym nie jest. Wzbijam wszelkie chore, fałszywe doktryny, które w Polsce się pojawiły i niestety docierają do wielu miast. Jak działa Kościół, o co w Kościele chodzi, po co jest Kościół, czym Kościół nie jest, co jest w Kościele przeherem, a co nie. Po prostu to nie jest głębokie nauczanie, bo to jest po godzinie na część. Połowę Biblii tam cytowałem. Ja po prostu otworzyłem Biblię i zacząłem czytać tam i wyjaśniać, co w Biblii jest napisane. Jeżeli zainteresowany takim czymś jesteś, to cena minimalna to 2 dychy, maksymalna nie ma limitu. Możesz siać w naszą służbę, jeżeli będziesz chciał. 2 dyszki, mamy kilka sztuk, nie? Ile tam zostało? Nie wszyscy będą mieli, żeby chcieli, a na koniec, jeżeli ktoś by chciał, to jest jeszcze nasza książka. Czas przełomu, 14 marca 2020, czyli za 2 tygodnie bez dnia. W sobotę widzimy się w Lublinie. Chciałbym, żebyście obiecali mi jedną rzecz. Naprawdę, jakbym miał powiedzieć, co od was chcę na najbliższe 2 tygodnie, to jednej rzeczy. Żebyście mi obiecali, że będziecie się o to modlić i na to przyjdziecie. Proszę, łatwiej być nie może. My zrobimy naprawdę dużo więcej, żebyście mogli się poczuć komfortowo. Jest wszystko klejone, rok czasu, przygotowywane. Rozmowy, wydane już 80 tysięcy na ten event. Macie 45 minut samochodem, zależy jak to jeździ. Tam tylko trzeba przyjechać w sobotę. Nic więcej, trzeba rano odpowiedzieć, aha, to dziś, to ja jadę. I wsiąść w samochód o godzinie około 15:30, na 16:30 wylądować na parkingu Targi Lublin i tam po prostu wejść. Sprawa ciągle. A jak jeszcze pójdziesz krok dalej i przyprowadzisz swojego znajomego, to przyczynisz się do rozwoju królestwa. Bomba. I w taki sposób zaczynają się dziać rzeczy. I teraz pokażę Ci. Jeżeli na gotową ewangelizację przygotowano na potrzeby XXI wieku, która kosztuje 80 tysięcy złotych, o którą walczą ludzie w modlitwie od miesiący i w poście, na którą pracuje 5 ludzi na pełen etat, ty nie jesteś w stanie przyprowadzić jednego człowieka, to nawet nie zawracaj nie bóg głowy w modlitwach. No już łatwiej być nie może. No już łatwiej być nie może. Panie, daj mi Chiny! Wyślij mnie na misję! Daj mi pojechać do Afryki! Facet, wsiądź w samochód, przyjedź do Lublina, przywieź ludzi, zacznij od małych rzeczy. Nie, panie, daj mi narody! Biblia mówi, proś mi o narody, a dam ci narody. Tam jest też napisane, proś o mądrość. Od razu Chiny, od razu kontynenty, spokojnie. Zacznij od mamy, zacznij od taty, kolegi, koleżanki, pracownika z roboty. Bilety są dzisiaj, są w kościele tutaj, bilety na to wydarzenie. Wszyscy mówią, sprzedajecie Ewangelię, każecie niewierzącym kupować bilety i sprzedajecie Ewangelię. Nie, koncepcja jest, że wierzący kupują bilety i dają je w prezencie dla niewierzących. A, to wymaga od nas roboty, no tak. O to chodzi, żebyśmy kupili te bilety i zanieśli je naszym bliskim. Dajesz ładnie zrobiony bilet przez profesjonalnych grafików. I mówisz, słuchaj, wpadaj ze mną do jakiejś sekty, do żadnej sekty. Targi Lublin, neutralny grunt. Jest wyjście ewakuacyjne, nie ewakuacyjne. Będzie nie tak, uciekniesz. A co tam będzie? Koncert! Bo będzie. Na początku będzie koncert. Koncert, a co tam do dobrego? Chłopie, to zobaczysz. I co później będzie? Później będą mówić. A co będą mówić? Zobaczysz. Życiówka. Dawaj. I przyprowadzasz ludzi. I tak ludzie, którzy poszli za tym, wspólnie, razem mogliśmy przyczynić się do 10 tysięcy ludzi zbawionych na tych eventach. Podnieśmy te proporcje w Polsce, bo my jesteśmy dzisiaj w społeczeństwie nazwani błędem statystycznym. My, protestanci w Polsce, jesteśmy nazwani błędem statystycznym. Bo jak coś spada poniżej 0,5%, to jest to błąd statystyczny. My jesteśmy w ogóle, nie jesteśmy dla nich zagrożeniem. Oni nie patrzą na protestantyzm jako na cokolwiek niebezpiecznego. Można się bać wszystkich, którzy tam są za zwierzątkami, nie można steków jeść, ich jest dużo. Ale chrześcijanie, protestanci, błąd statystyczny, 0,5 nie ma nawet. O czego my się będziemy bać? Zresztą mrówki są. Skończmy z tymi mrówkami i wylegnijmy na zewnątrz. Tak bardzo chcemy przebudzenia, tak bardzo byśmy chcieli na stadiony. Jesteśmy już krok przed. Stoi arena, stoi miejsce na kilka tysięcy ludzi. Wszystko jest przygotowane. Ludzie o tym chcą mówić, chcą na to przyjechać. Dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie. Kto będzie miał te bilety i gdzie będzie miał? Bilety będą na zewnątrz przy wyjściu, nie? Ktoś będzie miał. Bilety będą do sprzedaży. Jeżeli chcesz podejść, możesz podejść do pastorów i zapytać, gdzie są bilety i będziemy Ci te bileciki wręczać. I te płytki też będą przy wyjściu za chwilę i ta książka też będzie na wyjściu za chwilę. A teraz proszę Debbie, bo to na razie nie było ode mnie. Wy wiecie, że ja Was lubię. Okej? To nie jest tak, że ja mówię, bo ja Was nie lubię, tak? Ja mówię, co ja czuję, żeby mówić. I czuję to, co jest w moim serduchu. Nikt mi kartki nie druknął, co mam mówić. Wujek mi ściągi nie przyniósł. Przyjeżdżam tu prosto z tego, co czuję w sercu, żeby mówić. I naprawdę czuję, że to jest słowo ku konfrontacji, potrzęsieniu i zmotywowaniu i takiego pchnięciu do przodu.
Amen.
Jeżeli tego nie będzie w kościele, zachęty, pchania, konfrontacji, no to będziemy siedzieć w miejscu. A musimy pchać się do przodu. Także umawiamy się tak. 100% chwały dla Jezusa. Jacob jest pachołkiem i widzimy się 14 marca na targach w Lublinie.
Amen.
Chciałbym, żebyśmy oddali chwałę Jezusa.
Amen.
Amen. 16 godzin mi zostało.
Amen. Jak to w Polsce jest tradycja, trzeba opić, tak? Na herbacie i na kawie. Także ja nie będę więcej czasu tutaj Wam zabierał, bo to wymaga dobrego przetrawienia. Oczywiście przesłuchania jeszcze raz,